Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 462. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski-Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, stęskniłem się. Nie tylko ja, pewnie też słuchacze się stęsknili, bo bardzo długo ciebie nie było. Musisz powiedzieć, wyjaśnić, co się działo, bo wiesz, tutaj ja się niepokoiłem, słuchacze się niepokoili, wysłali petycje, zawiadomienia na policję, co się stało.
Wkurzyłem się na konkurencję, bo po prostu nagle z dnia na dzień człowiek buduje tutaj, wiesz, budujemy, no bo to też jesteś częścią polskiego podcastingu o grach, a tu nagle pojawia się kilku celebrytów, youtuberów i oni zdobywają cały poklask i wiesz, wszystkie kontrakty z reklamy, sponsorów zdobywają. To jest niesprawiedliwe, się wkurzyłem. Postanowiłem, że po prostu zrobię sobie przerwę, wymyślę pomysł na biznes i właśnie mam taki pomysł na takie seminarium dla kolegów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak robić podcast właśnie o grach. Nie, ale tak szczerze, no po prostu miałem parę takich spraw osobistych i mi zeszło. I potrzebowałem trochę czasu, żeby wrócić do rytmu. Nie miałem też właśnie warunków za bardzo do nagrywania. Jak to się mówi, byłem w kilku miejscach jednocześnie i na skrzyniach wręcz, na pudłach. I teraz właściwie jest to pierwszy moment, kiedy już sobie tak siedzę wygodnie w swoim fotelu przed biurkiem, w wirtualnym studio i mogę nagrywać. Cieszę się, Ryszardzie, że znalazłeś czas. Ale powiem ci, że to nie było tak, że tam nie grałem, czy też nic nie robiłem. Po prostu dużo czasu spędziłem właśnie z moimi przenośnymi konsolkami. Bardzo się cieszę. Chciałem ci pogratulować, Ryszardzie, ostatniego odcinka. No wam, Andrzejowi też.
O PSP, tak?
Tak. Okay. Bo jest taka święta trójca, znaczy święta trójca, może to jest górnolotne bardzo określenie, ale jest kilka konsol, które bardzo lubię i mam do nich taki sentyment i właśnie jedną z nich jest PSP. O tych innych kiedyś może opowiem, ale PSP to jest taka konsola, która, ja doskonale pamiętam premierę w Europie PSP i jak ta konsola razem właśnie czy z FIFA, czy z GTA kosztowała ponad 400 euro i to był szał do GameStopów, które teraz no straszą pustkami, nie ma w ogóle klientów. Wtedy ludzie ustawiali się w kolejce, ta kolejka się wiła przed sklep, nie było, brakowało tych PSP. I jak ktoś powie na przykład, że PSP nie odniosło, to nie jest tak. PSP sprzedało się niesamowicie. Wystarczy zobaczyć, ile milionów sztuk zeszło. Po prostu PSP padło ofiarą bardzo szybko, no, jakby swojego sukcesu, bo tak popularną i tak i dobrą konsolą, że właśnie to homebrew, to wgrywanie takich specjalnych właśnie oprogramowań, które pozwalały zmodyfikować konsolę, no spowodowało to, że no, gry zaczęły się coraz gorzej sprzedawać i niestety sama konsola była bardzo popularna, ale niestety nie opłacało się już na nią tak produkować gier i no, pierwsze tytuły, na przykład GTA, tam się sprzedało w ilość tam milionów egzemplarzy, a już
tak,
kolejne
5 milionów, 5,
ostatnie 5 gry to jakby nie wiem, God of War to już było liczone chyba w setkach tysięcy i to już był sukces, ale to były naprawdę świetne. No ale no PSP, ja akurat nie posiadam tylko jednego egzemplarza, tego najnowszego, tego E1000, który jest takim Fisher Price'em, ale no.
Ten cały plastikowy taki.
Tak, on jest taki dosyć dziwny, bo
no,
ma te dziwne przyciski, ta klapka jest jakaś taka długa, podłużna, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy to jest wyjaśnione, dlaczego jest ta klapka taka
nie
duża.
Nie mam pojęcia. Natomiast sam zamówiłem już
PSP Go.
PSP Go i będę
to
mieć
jest
prawdopodobnie
konsola.
Jutro albo pojutrze.
Ona jest świetna, tylko że jest mało wygodna w porównaniu na przykład do klasycznego. Zresztą uważam, że konstrukcyjnie najlepszą wersją jest PSP 1000, czyli ta pierwsza. Mhm. Bo ona jest... nie chcę powiedzieć niezniszczalna, ale ona mi tyle razy upadła, tyle razy mi się gdzieś tam ta klapka ruszała i nigdy, przenigdy nie miałem problemu na przykład z odczytem płyt tych UMD. A na późniejszych konsolach, wersjach, właśnie PS2, PSP 2000, który jest jakby tą wersją taką najlepszą, bo jest i lekka, odchudzona, i jednocześnie ma bardzo dobry ekran, bo jak zauważyliście w wersji PSP 3000, są te linie takie jakby, nie, ciężko znaleźć, przeplotem.
Interlace.
Tak, jest taki interlace i trochę smuży ekran. I to jest niestety coś, co może na dłuższą metę nie przeszkadza, ale jak ktoś to raz zauważy, to później ciężko mu to jest odzauważyć. Nie?
Wiesz co, ja mam wrażenie, że wszystkie ekrany PSP smużą, które widziałem, począwszy od mojego egzemplarza 1000, który kupiłem w Stanach, to tam po raz pierwszy zauważyłem smużenie. A masz rację co do tego, że rzeczywiście wydaje się niezniszczalny, bo cały czas działa. Niestety stało się coś z napędem, że prawdopodobnie będę musiał tenże napęd wymienić, jakoś zreperować, bo nie odczytuję. No ale teraz jak będę prawdopodobnie mieć PSP Go, to zobaczysz, czym to się je. I będzie także odcinek o Vicie prawdopodobnie. Zrobimy taki odcinek z Vitą i z różnymi modelami Vity, z Vitą TV, z najlepszymi grami, akcesoriami do Vity. Prawdopodobnie gdzieś w marcu albo na początku kwietnia, bo w marcu szykuje się jeszcze, wiadomo, największa premiera tego kwartału, czyli Half-Life. I no, będę chciał dużo o Half-Life'ie powiedzieć, bo to jest ostatnio mój konik VR.
Ostatnio no, głównie gram w VR. Specjalistą właśnie tam, że
specjalistą to może za dużo powiedziane, bo wydaje mi się, że specjalistą jest Łukasz Simplex, który był moim gościem.
Ale ty jesteś specjalistą od gier VR. Tam od tam technicznych rzeczy niech tam Simplex ma tą palmę pierwszeństwa w polskim podcastingu, ale jeśli chodzi o gry i takie obeznanie...
No wydaje mi się, że tak. Rzeczywiście chyba to... jestem jednym z najwięcej grających w VR-a osób, które udzielają się na scenie podcastowej w Polsce. I wydaje mi się, że także na scenie YouTube'owej, bo nie widziałem żadnego kanału w Polsce poświęconego wirtualnej rzeczywistości. Mam nadzieję troszkę to rozruszać, bo planuję też przygotowanie transmisji z Half-Life'a trzeciego, umieszczenie kamer w pokoju i pokazywanie przejścia tej gry. Nie wiem, czy na Valve Index już, nie wiem, czy dojdzie do mnie Valve Index, bo są, jak wiadomo, problemy z zaopatrzeniem, ale na pewno na Rift'cie S będę to robić, a Rift S też dobrze się, mam nadzieję, do tego nada.
Nie, to chyba nie. A wracając jeszcze do PSP Go, PSP Go ma najlepszy ekran ze wszystkich PSP. Aha. Nie wiem, czy to nie jest OLED jakiś, czy coś, no ale no, ja się śmieję, że OLED, ale zobaczysz, że jakość jest niesamowita i cały czas jest dużo bardzo gier właśnie, czy tych w sklepie, póki nie zamknie, nie wiem, kiedy PlayStation jakby odetnie to źródełko, ale jest bardzo dużo gier w ogóle z PlayStation 1, które chodzą właśnie na PSP bez problemu. Jest dużo gier właśnie na PSP, które można kupić na tym. Jest w ogóle świetna konsola, mimo że nie ma napędu UMD, nie można oglądać filmów na UMD, to jednak PSP Go jest świetny.
Ale wiesz, że części gier nie ma w ogóle, które były na UMD.
No tak.
Na przykład takich tytułów jak Crisis Core. Nie ma tego w sklepie w ogóle, bo chciałem na PlayStation Vita sobie sprezentować i nie ma, po prostu. Nie kupisz. No.
Ale wiesz, że gry w ogóle z PSP na Vicie wyglądają fatalnie? Bo ekran Vity jest dużo lepszy, jest dużo większy i ma dużo większą rozdzielczość, więc masz ten taki efekt rozmycia, tego aliasingu. To tak... Tych pikseli aż tak nie widać. Znaczy widać je na PSP normalnie, ale na Vicie one są nie wiem, jakoś tak na przykład Vice City Stories. Na PSP wyglądają świetnie, a na Vicie wyglądają dosyć tandetnie. Chociaż, no, ale to też może być to, że no, Vita jest na tyle mocną konsolą, że tam po prostu gry naprawdę dużo lepiej wyglądają, więc jest ten przeskok ogromny. No, ale a propos właśnie Vity, to tak sobie przeglądałem, jak właśnie przerzucałem właśnie rzeczy z jednego miejsca do drugiego, jakieś stare magazyny, chyba w jakimś, chyba w Pixelu był artykuł o serii Alien Breed. My, no niejednokrotnie rozmawialiśmy o Alien Breed, że to jest fantastyczna seria gier.
Mam na Vicie.
No właśnie, i ja nie wiedziałem, że zrobili remaster. Ja wiedziałem, że są te nowe, takie nowe...
Zrobione, tak, słabe
z tych cztery. Tak, one mają swój klimat, ale to nie jest ten oryginał. Ale po prostu w szoku byłem, że ten klasyczny Alien Breed został tak świetnie odrestaurowany, no bo on jest zrobiony oczywiście pod... Ten interfejs jest przygotowany do panoramicznego ekranu, jest wyższa rozdzielczość obiektów, tych obcych, w ogóle całej mapy. Ale gra się świetnie. Tam oczywiście jest dodany taki myk, że masz ten dual stick shooter, tak. że możesz iść w lewo, a strzelać w prawo i to bardzo ułatwia rozgrywkę. Ale wciągnąłem się ogromnie ja to próbuję sobie przypomnieć, czy ja w ogóle kiedykolwiek na Amidze przeszedłem Alien Breeda, bo to była dosyć trudna
gra. Ja przeszedłem, na pewno. Grałem z moim kuzynem na dwa joysticki.
O, to jest bajka, ale to jest taka klimatyczna gra. To jest to, co ja uwielbiam właśnie na przykład w science fiction, takich z tych, w grach science fiction z tamtego okresu. Że nie, ale to w ogóle wszystkich gier się tyczyło. Czy to RPG, czy jakichkolwiek, czy przygodówek. Że pewne rzeczy, które były pokazane, były dosyć umowne, ale wszystko, resztę dorabiała wyobraźnia. I nawet w tym artykule chyba o Alien Bridge też było pisane, że nie musiałeś mieć wszystkiego na tacy. Miałeś krótkie wprowadzenie tekstowe, wiedziałeś, jak się nazywasz, co mniej więcej idziesz zdziać, sprawdzić, ale resztę historii dopowiadało ci to, że na przykład, nie wiem, widzisz jakiś statek kosmiczny, tu widzisz właśnie jakiś coś rozwalonego i tak dalej. No niesamowity klimat, niesamowita gra i no, w ogóle jak ktoś ma PlayStation 3 albo Vita, to absolutnie te 33 zł warto z kieszeni wydobyć
albo Amigę
zapłacić. Albo wyciągnąć na Amigę, tak. I w ogóle na Amidze też się świetnie gra. Zresztą na Amidze to jest jeszcze Tower Assault, fantastyczna tak. Wersja gry chyba na CD.
Oraz Killing Grounds jeszcze jest chyba. Alien Breed 2 się nazywa Killing Grounds, a Tower Assault to jest część tak. W zasadzie trzecia.
Tak.
Jest jeszcze Alien Edition. Breed Special Edition.
Tak, ja poprawiono. No i nie zapominajmy tylko, że to są już takie inne gry, już trochę w innych kategoriach je traktuję, nie dlatego, że rozgrywka jest zmieniona, ale mi na przykład Alien Breed 3D bardzo się podobał, tylko ja tak naprawdę pograłem dopiero w tę grę dużo na emulatorze. Ta gra mimo...
No ja uwielbiałem tę grę, bo nie było niczego podobnego na Amigę tak. I ja to przeszedłem. I byłem
ty miałeś Amigę bardzo... z Blizzardem tam jakimś, z
nie, wtedy jeszcze Apollo. Nie. Wtedy nie? Miałem 1200 z 6 mega fast pamięci. Blizzarda kupiłem już później. I wtedy przeszedłem tę grę na Amidze i byłem bardzo zdziwiony, że ta gra wyszła tylko na jednej dyskietce. Mhm. Całość się mieściła na jednej dyskietce, tak. Z tego co pamiętam.
Wersja na Amiga
CD też niezłe osiągnięcie techniczne.
Wam miała fantastyczny soundtrack i ta ścieżka dźwiękowa naprawdę, ona może nie była tak bardzo klimatyczna, ale ona była świetna. W ogóle można ją słuchać nawet osobno, nie grając w grę. Tylko niestety, mimo że na Amiga CD32 wyszło dużo gier z perspektywy pierwszej osoby, nawet się mówiło, że tam Amiga CD32 ma taki chip Akiko, który pozwala grom 3D lepiej wyglądać. No ale to niestety nigdy tak naprawdę nie działało. Ja nie znam żadnej gry, która by ten chip Akiko wykorzystywała.
No to na przykład Alien Breed wykorzystuje ten chip Akiko, bo bez niego by konwersja, tak zwana konwersja chunky to plana, czyli konwersja bitmapów do bitmap do, czy też sprite'ów do tekstur by tak nie wyglądała, nie była taka płynna. Ale taka mała dygresja i ciekawostka, nie wiem czy wiesz, że jest polski koder, bodajże ksywkę ma KKA, Altair chyba? Mhm. I on przygotował silnik do klonu Duma, działający płynnie na Amidze, na gołej Amidze 500. Znaczy gołej, z 1 megabajtem pamięci. Ale bez żadnych dopalaczy.
Pytanie mam. Tak? Bo ja wiem, o czym pan mówi. Pan mówi o tym właśnie Dread, epizod 1.
Tak, Dread.
Jest. Można zobaczyć właśnie na kanale. Kanał się nazywa Kaka / Altair. I to ja widziałem to.
Dobrze.
Tak, dobrze, nie, ja tylko tak powtarzam właśnie, bo tam właśnie wszedłem na ten kanał i tak sobie właśnie też czytam i patrzę na to. I to mi się bardzo podobało, co widziałem, ale to nie było odpalone na Amidze, tylko to było odpalone na jakimś programie, który symulował. Tak, emulował.
On odpalił to na WinOS, który emuluje Amigę zwykłą.
No tak, ale to nadal jest emulacja na komputerze.
Na jakimś party było ja odpalone na Amidze tak. Zwykłej.
A to jak ja zobaczę to na Amidze zwykłej i będzie to tak wyglądało jak na tym, to szapoba.
To będziesz bił pokłony.
Będę, tak. Widzisz, bo my przeżyliśmy właściwie chyba wszystkie. Nie było ich zbyt wiele, ale widzieliśmy chyba wszystkie klony Duma tak zwane na Amigę.
Tak.
Od naszych wspaniałych polskich takich...
Project Battlefield.
Albo Cytadela.
O, Cytadela była dobra.
Tak, tylko że na zwykłej Amidze to ona miałeś ekran na 21-calowym telewizorze, to miałeś tak, znaczek pocztowy na środku i ciężko było coś dojrzeć, ale...
Było Legends of Valor jeszcze, pamiętasz, taki RPG. Mhm. Był oczywiście Breathless, znakomicie, który znakomicie
Breathless
działa.
Jest świetną grą, tak. Breathless w ogóle zrobił na mnie kolosalne wrażenie pierwszy raz zobaczyłem tę grę. I zupełnie, dopiero później jakby tak widziałem te triki, te sztuczki, gdzie stosowano na przykład to, że właściwie nie ma, wszystkie ściany są pod kątem prostym. Tylko, że był taki design poziomów, że to się nie przeszkadzało. Oczywiście tam była pewna monotonia kolorystyczna, ale ta gra była naprawdę świetna, tylko ona niestety nie miała końca. Ja przeszedłem też, jak to się mówi, na emulatorze i no to zakończenie też mnie rozczarowało. Ja tam nie spodziewałem się żadnych fajerwerków, ale było widać, że to jest bardziej coś takie... Zobaczcie, co możemy zrobić. Że...
Bo to było demo technologiczne bardziej, prawda?
Dokładnie, tak, tak. I że nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że to po prostu byli goście, którzy wcześniej byli na scenie i otworzyli dema i po prostu w pewnym momencie te wszystkie triki, sztuczki programistyczne, które znaleźli, zastosowali przy tworzeniu gry. Niemniej ona też miała swoje dosyć spore wymagania. Nie? Z takich gier, które miały mniejsze wymagania...
Gloom,
tak, i Fear na przykład, nie wiem, czy grałeś.
Ale Fear fatalnie działa, oczywiście, grałem we wszystkie, grałem we absolutnie wszystkie, nie wiem, czy jest klon Dooma, był, których nie grałem. Była taka jeszcze czeska gra, która się nazywała Talisman bodajże. I ona wyglądała jak taki troszkę klon Wolfensteina, ale były chyba jeszcze teksturowane podłogi i sufity, ale też pod kątem prostym wszystko, ale działała całkiem dobrze. Była bardzo dobra, czy może inaczej, nie bardzo dobra, tylko bardzo ciekawie się zapowiadająca. Chyba Nexus 7, niemiecka gra. Była gra Trapped, dwie części, też niemieckie. To był taki RPG z perspektywy pierwszej osoby, dosyć rozbudowany. I tam chyba były nawet trójwymiarowe obiekty, takie jak później zastosowano w Alien Breed 3D2, które miało
Killing Grounds, tak.
Tak, które miało kosmiczne wymagania sprzętowe, jak na owe czasy.
Zresztą w ogóle były dwie wersje tej gry. Była taka wersja na niby na Amigę, taką zwykłą, z dwoma megabajtami RAMu i taka właśnie już bardziej nadopaloną, przynajmniej z 4 megabajtami. I to było naprawdę, no tu jedna, druga wersja to wyglądały, no nie była ziemia, nie? Jedna nie miała w ogóle sufitów, niczego.
To już była łabędzi śpiew Team 17 na Amigę. To chyba była, oprócz UM's Director's Cut, ich ostatnia gra na ten cudowny komputer. Ale nie wiem, czy wiesz, że teraz powstała nowa Amiga. Tak jak powstał ZX Spectrum Next, na którego czekam i który powinienem otrzymać, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu.
Nie, trochę żałuję, że właśnie, że zamówiłeś sobie tę lepsiejszą wersję, bo moglibyśmy
czy ja wiem, czy żałuję?
Porozmawiać. Znaczy nie, w sensie ja żałuję, no bo ty nie masz czego żałować, nie? Ale ja żałuję, że nie możemy na przykład już o tym Nextie teraz porozmawiać, w sensie twojego obcowania ze sprzętem.
Arek z Archon zrobił bardzo fajną recenzję i wczoraj pojawiła się też bardzo, wczoraj w momencie mówię w odniesieniu do nagrania, pojawiła się bardzo długa, rozbudowana recenzja z znanego kanału Nostalgia Nerd. To jest chyba jeden z najbardziej popularnych kanałów o retro graniu. Brytyjski kanał chyba ma 300 tysięcy widzów, czy to jest całkiem sporo jak na taki kanał. No i on przygotował dosyć taką kompleksową recenzję sprzętu, podsumowując tym, że w zasadzie zakochał się na nowo w komputerze.
Nie, no w ogóle design, czy projekt, wygląd tego komputera, no jest tak fenomenalny. On łączy nowoczesny wygląd właśnie sprzętu, jaki byś chciał właśnie mieć taki, wiesz, że mógłbyś to spokojnie, może to postawić, to nie wygląda jak gumia, nie wygląda jak stary ten, a jednocześnie ma te cechy charakterystyczne ZX Spectrum tego plus, tak?
Znaczy, 128 w zasadzie.
Tak, chodzi mi o te klawisze takie właśnie, że one tak pięknie są wydrążone lekko, takie, że te palce ci tak wchodzą w nie. Wiesz, to jest niesamowite, że on, ten komputer już wizualnie się prezentuje fenomenalnie i te walory takie, po pierwsze on jest świetnym komputerem emulującym stary komputer, ale on ma te swoje
on
nowe...
On nie emuluje, to nie jest emulacja.
Nie emuluje?
To nie jest emulacja, to jest...
Czyli to jest jakiś FGA, tak?
Program. To jest FPGA plus Z80, chyba normalny Z80 jeszcze produkowany. Więc to nie jest żadna emulacja, to jest wszystko...
Nie, ja to tak odszczekuję w takim razie, że to nie miałem nic złego na myśli.
Wszystko jest sprzętowo, zresztą nawet w tej recenzji kolega Nostalgia Nerd postawił obok siebie Spectrum 128 oraz ten ZX Spectrum nowy, wszystko działa tak samo. Oczywiście możesz w tym nowym odpalić też tryby turbo, które nie były dostępne i które umożliwiają w końcu grę w niektóre tytuły uprzednio w zasadzie niegrywalne. Bo takie gry jak Drilla, takie gry jak Total Eclipse, które akurat na ZX Spectrum skończyłem, ale trwało to bardzo długo, teraz będę mógł to zrobić płynnie i nie czekać kilka sekund na odnowienie, na odświeżenie.
To jest jedna z tych gier, o których myślałem na przykład jak, znaczy nie jak w tym momencie, ale też to jest jedna z tych gier, która ma bardzo minimalistyczny taki wygląd, ale niesamowicie rozpala wyobraźnię.
Bardzo.
Te piramidy, bardzo. Ten samolot. Wiesz, klimat jak, nie wiem, czy to jakiś film przygodowy, jak Indiana Jones. Mówię, to jest niesamowite, ale później grasz i masz wszystko takie kontekstowe, nie wiesz, co się dzieje. Ja nie wiem, na przykład jakby z jakiegoś opisu takiego, co ja mam robić, wiedziałbym, jak się w ogóle w tym świecie poruszać. Szczególnie, że właśnie to poruszanie jest takie dosyć wolne, mało dynamiczne.
To powiem ci, że nad tą grą siedziałem kilka tygodni i oprócz paru początkowych wskazówek odnośnie sterowania, później do wszystkiego doszedłem sam i skończyłem ją na ZX Spectrum, więc byłem
z siebie dumny.
Ale teraz zamierzam na pewno...
Osiągnięcie.
Na pewno będę chciał skończyć, o ile to możliwe, Sentinela. Sentinela to jest jedna z moich ulubionych gier wszechczasów, obecnie zapomniana, chociaż miała swoją wersję na PC-ty w 99 roku bodajże. Jest to gra Jeffa Crammonda, też legendy prawdziwej, jeśli chodzi o programowanie grafiki 3D. Taki pionier tego działu, jeśli można tak to powiedzieć. I on zasłynął także z takiego tytułu jak Stunt Car Racer. Wyścigi samochodów po takiej pętli.
No tak, fantastyczna gra. Na każdym Amiga Island jest turniej z Stunt Car Racer, bo to jest jedna z tych gier, które właśnie bardzo łatwo się łączy dwie Amigie właśnie po kablu, po serialu i można
walczyć. Jest też wersja na ZX Spectrum i teraz w końcu można w nią w miarę płynnie grać, ale zanim powstał Stunt Car Racer, to Jeff Crammond przygotował grę Sentinel, czyli Strażnik, i w tejże grze znajdujemy się początkowo w takiej dolinie jakby, i dolina ta jest obserwowana, oczywiście trójwymiarowej dolinie, to wszystko jest zrobione w trójwymiarze, widzimy akcję z perspektywy naszego bohatera. Nie ma swobodnego poruszania się, możemy się obracać, to też jest oczywiście swobodne, ale skokowe, o, tak bym powiedział.
To jest taki prekursor, oczywiście też można powiedzieć, że w porównaniu gruby mieliśmy już coś jak Myst, nie, że albo z takich renderowanych gier przygodowych, gdzie...
Nie, zupełnie, bo Sentinel to jest gra logiczna w zasadzie, zagadkowo przygodowa, no nie przygodowa, to jest gra logiczna, bo znajdujemy się w tym takiej dolince, która jest obserwowana przez strażnika z tytułowego Sentinela, który się obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do tego ruchu, i on robi obroty tam powiedzmy o 1/4 czy tam jeszcze mniejsze, ale kiedy jego wzrok padnie na jakiś obiekt, on wchłania energię tego obiektu. Mamy dwa rodzaje obiektów, mamy głazy i mamy drzewa, i my możemy też wchłaniać energię drzew i głazów, jeśli popatrzymy na ich podstawę, i magazynując tę energię możemy tworzyć nasze klony, które ustawiamy coraz to wyżej, starając się dostać do obserwatora czy strażnika stającego na najwyższym wzniesieniu. Naszym zadaniem jest wchłonąć energię tego strażnika. I po przejściu pierwszego etapu, w zależności od tego, jak nam dobrze poszło, ile nam energii zostało, są generowane kolejne etapy. Ich jest podobno 10 tysięcy.
No,
i później, później tych strażników jest coraz więcej. Tylko, że nie przeskakujesz możesz przejść na przykład do drugiego, jeśli twoje poczynania nie były zbyt dobre, ale normalnie na przykład przeskakujesz od razu do piątego etapu. W zależności od tego, ile energii zmagazynowałeś, tym dalej skaczesz. Ja doszedłem w sumie chyba do 1000 któregoś etapu, grając bardzo dużo, bo tam chyba też nie było możliwości zapisu stanu. I później już są takie sytuacje, że te obszary są coraz bardziej rozbudowane. Są tam też... Jest tam też kilku strażników. Jest główny strażnik oraz ma swoich pomocników, którzy obracają się w różnych tempach i w różnych, jakby to określić, rytmach, także w różnych kierunkach. I musimy tak manewrować, przemieszczając się, bo jak już powiedziałem, my możemy wchłaniać energię obiektów, tworzyć swoje klony i możemy się do tego klona przeteleportować. I w ten sposób uciekamy na przykład przed wzrokiem strażników, że tworzymy swoje klony, teleportujemy się do nich, kiedy oni akurat się na nas patrzą. Bo kiedy się na nas patrzą, to pożerają naszą energię i nas likwidują. Bardzo ciekawy koncept, bardzo oryginalna gra, naprawdę oprócz Sentinela nie znam innej takiej gry, która by wykorzystywała tę koncepcję i szkoda trochę, że nie pojawiła się jej żadna nowa wersja. Kiedyś na samym początku istnienia App Store'a znalazłem chyba dwie czy trzy gry podobne, ale one były dość średnio wykonane i kiepsko mi się w nie grało, więc ludzie pamiętają o tym tytule, pamiętają o tym pomyśle, ale to jest chyba też teraz, kiedy mamy tyle możliwości tworzenia własnych gier w różnych silnikach, jak mamy przecież Unreal'a, mamy Unity, no i mamy Dreams, więc może ktoś zrobi Sentinel of Dreams. Bardzo chciałem coś takiego zobaczyć, bo w Dreams można zrobić wszystko chyba.
No właśnie, ale w ogóle a propos właśnie ZX Spectrum Next, to jest w ogóle też właśnie bardzo ciekawe, że oprócz tego, że to jest ten klasyczny komputer z różnymi tam trybami pracy, tak turbą, to też tam są nowe tryby graficzne. Ja widziałem kilka gier przygotowanych specjalnie dla Nexta i już one nie cierpią na te ograniczenia kolorów i układu kolorów, jakie były znane właśnie ze starej maszyny. Wyglądają bardzo pięknie, cukierkowo. I dlatego ja ubolewam nad tym, że ten projekt Atari, tego wskrzeszenia Atari, który jakiś czas temu pojawił się jeszcze, żeśmy tej nowej konsoli nie widzieli, nie poszedł tą drogą, że nie stworzono na przykład nowego Atari, nie wiem, 800XL, czy nie, albo nawet 65XE, ale właśnie w takiej wersji nowszej z bajerami. No to byłoby super, dlatego że ja uważam, że przeszliśmy do takiego nowego etapu w tej nostalgii, w tej retro nostalgii. Już wszyscy, którzy się stętnili za sprzętem, ten sprzęt sobie kupili, bo teraz tylko naprawdę bogatych ludzi stać na to, żeby sobie kupić, nie wiem, nawet takiego gumiaka, że się tak wyrażę, w dobrym stanie. To już jest w kilkaset złotych co najmniej, może nawet więcej, jeśli się w ogóle znajdzie dobrą, sprawną wersję. Ja już nie mówię o konsolach, które kiedyś to było taki, że na śmietniku były, jak Atari Jaguar, czy jakieś 3DO. To kupowałeś, nie wiem, za 100 zł mogłeś kupić konsolę z padami, z kilkoma grami i tak dalej. Od kilku lat kompletny Atari Jaguar to jest wydatek kilku tysięcy złotych, 2-3 tysięcy nawet.
Tak.
To jest szok. A ta konsola nie jest tego warta. No, problem z Atari Jaguarem jest to, że on nadal się kiepsko emuluje i tego tak naprawdę nie ma, więc jakbyś chciał zagrać w jakąś dobrą wersję, na przykład Atari Alien vs Predator, tego oryginalnego, no to nadal to tylko na oryginalnym sprzęcie możesz zrobić, ale no, mimo wszystko, no tych ta nostalgia ci, nie chcę mówić cwaniacy, bo to są zwykli przedsiębiorcy, którzy zarabiają po prostu na tej nostalgii właśnie na jakichś różnych aukcjach. No, że to już powoli właśnie cieszę się, że przemija, bo pojawiają się alternatywy i to takie naprawdę bardzo dobre alternatywy, że nie idziesz w emulację, tylko dostajesz nowy sprzęt, który relatywnie jest drogi, ale za tą cenę dostajesz naprawdę świetny sprzęt i jak ktoś chce sobie z kaset nadal gry odpalać na tym właśnie ZX Spectrum Next, to może.
To
tylko
może,
oczywiście tak. Teraz jest taka nowa wersja kaset, że po prostu się podłącza i się z iPhone'a na przykład puszcza te piski, ale przez kabel jacka i można mieć ten sam klimat, jak się miało właśnie za dzieciaka, kiedy się czekało i to jest fenomenalne. Mi się strasznie to podoba i no, bardzo jestem ciekawy właśnie, jak będziesz opowiadał o tej swojej takiej wersji, tej z dopalaczem, bo ja jestem bardzo ciekaw, co tam takiego jest lepszego, co można było jeszcze dołożyć do tego sprzętu.
No to już ci mówię, przede wszystkim ta wersja, w którą ja zainwestowałem, posiada zegar czasu rzeczywistego oraz ma Raspberry Pi Zero i to Raspberry Pi pozwala na emulowanie, czy też nie, emulowanie to złe słowo tutaj, pozwala na odpalanie plików TZX. TZX to jest format plików dokładnie zapisujących, czy też odwzorowujących zapis taśmowy. I są też pliki TAP, z którymi sobie zwykły ZX Spectrum Next radzi, natomiast niektóre gry, szczególnie te bardziej skomplikowane, te starsze, miały niestandardowe loadery, systemy wczytywania i w ich przypadku stosowano system TZX, czyli albo jeśli używasz zwykłego ZX Spectrum Next, to albo podłączasz rzeczywiście magnetofon albo jakieś urządzenie Arduino i odpalasz te gry z magnetofonu zapisane na TZX-em, albo masz Raspberry Pi to przyspieszone, przepraszam, masz ZX Spectrum Next z Raspberry Pi przyspieszone i wtedy on sobie z tym formatem TZX radzi i chyba radzi sobie nawet także z MP3 To już jest w ogóle możliwość odpalania MP3 na ZX Spectrum, to jest jak taka, no, nie wiem jak, nawet jak to określić. Dziwne.
To jest takie brzydkie określenie, że mózg rozwalony.
Tak, to jest tak, ale wiesz, bo wspominałem o ZX Spectrum Next, ale zanim przeszliśmy do tego, rzuciłem także, że jest nowa Amiga. Amiga samodzielna, która się nazywa Vampire 4. Jest to karta do Amigi 1200, ale jest to też, przygotowano też samodzielną wersję tej karty, wolnostającą, która po prostu jest samodzielną nową Amigą 1200. Z nowymi trybami, z trybem Super AGA, z super możliwościami, bardzo szybką, najszybszą Amigą, jaka istnieje w ogóle. Tam wszystkie te 4000 zjada w mgnieniu oka. I problem z nią jest tylko taki, że jest bardzo droga i dostępna takie zamówienie, nie wiem, kilka miesięcy pewnie się czeka, ja złożyłem zamówienie, czy też inaczej, zgłosiłem zainteresowanie zamówieniem, bo nie można zamówić obecnie.
Nie, tak, to wygląda później tak, że oni ci dają znać, że możesz teraz zapłacić.
Tak, teraz możesz zapłacić i dostaniesz może za parę miesięcy, bo kosztuje ta Amiga bodajże 500 euro. To są duże pieniądze, jak na sprzęt, który tak. Ma już 20
lat. No trochę wygląda jak 8 ten Mist, który też masz.
Wygląda trochę jak Mist, w zasadzie oparty jest na podobnym systemie, czy to też jest FPGA, no z tym, że to jest znacznie bardziej skomplikowana i bardziej dopracowana konstrukcja niż Mist. Ja ostatnio sobie Mista odpalałem, ale jak patrzyłem, nie pojawiły się od dawna żadne nowe rdzenie, które by w odpowiedni sposób zarządzały układami sprzętowymi, żeby te układy sprzętowe odpowiednio odwzorowywały Amiga 1200 i wydaje mi się, że lepszym teraz w wypadku lepszym rozwiązaniem będzie zainteresowanie się Vampirem 4, który oferuje no, 100% kompatybilność. W zasadzie tam jest jakiś bardzo drobny ułamek rzeczy, które nie działają, ale nic ważnego to nie jest, no, tak bym to powiedział. I czekam na Vampira 4. Chyba bardziej, wiesz, czekam na te sprzęty neo retro niż na nowe konsole. Tak mi się wydaje, że fajnie teraz powiedziano troszkę więcej o Xboxie, ale nadal w zasadzie niewiele wiemy o PlayStation 5. No i oczywiście Xboxa kupię, ale to jest takie po prostu...
A co powiedzieliście o
Xboxie? Co wczoraj była, wczoraj był post na blogu Microsoftu, w którym opisano techniczną doskonałość. Aha, czyli tak, 12 tetraflopów, oczywiście dysk SSD, podtrzymywanie działania kilku gier naraz.
Po prostu PC-towcy, jak usłyszeli, jaki tam będzie sprzęt, to piali z zachwytu, a normalnie gracze konsolowi cieszą się, że będzie 4K w każdej grze.
Wygląda na to, że zgodnie z analizą Digital Foundry wychodzi na to, że procesor umieszczony w nowym Xboxie nie jest jeszcze dostępny i nie będzie chyba dostępny na razie na rynku PC-towym. Jest to coś wyższego niż dysponują obecne karty graficzne PC-towe. Więc istnieje prawdopodobieństwo, możliwe, że się mylę, ale z tego, co mówili panowie w Digital Foundry, że przez chwilę nawet Xbox może wyprzedzać PC-ty. Wiadomo, że przez chwilę, bo to zostanie szybko połknięty i prześcignięty, ale...
No, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma jakieś 3 tytany w Vesolite czy coś tak, takiego ale... i powie, na mój komputer jest szybszy. No.
Będzie nacisk na ray tracing, co zresztą także potwierdzili panowie z tego studia 4A, które zrobiło Metro. Wygadali się tak, wspomnieli mimochodem przy okazji wywiadu odnośnie wersji switchowej Metra, że w nowej generacji oni poświęcają się głównie ray tracingowi i to będzie technologia, której chcą się przyjrzeć dokładnie, którą chcą wprowadzić w życie.
Nie, no ja się cieszę, że te nowe konsole wychodzą, chociaż mi się nigdy do nich nie spieszy. I teraz jak się słyszy o tym, jak ze względu właśnie na epidemię koronawirusa, cała produkcja w Chinach i no po prostu siedzi, jakie mogą być problemy, jakie mogą być opóźnienia związane właśnie z dostarczeniem sprzętu, to ja jestem bardzo ciekawy, czy się premiera na przykład nie przesunie. No jeszcze mamy dużo czasu oczywiście do świąt, ale no jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko rozwinie, bo to też nie tylko to, no tam ta produkcja iPhone'ów, ja tam gdzieś słyszę, że siadła, że jakiegoś sprzętu brakuje. Zastanawiam się w ogóle, jak teraz większość kickstarterowych projektów jest realizowana.
Nie zastanawiałem się planszówki, bo cała produkcja planszówek to są Chiny.
Tak. No. To będzie niesamowite. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wpłynie na tą gospodarkę związaną właśnie z nowymi technologiami. Znaczy, z jednej strony, no teraz był ten chiński Nowy Rok, więc oni mieli tą swoją przerwę dłuższą, ale jak się ta przerwa przedłuży o kolejny miesiąc na przykład, no to może być nieciekawie.
No, zobaczymy. Ja nie byłbym tutaj czarnowidzem. Wydaje mi się, że oczywiście są prowincje tam zamknięte, ale to nie całe Chiny są sparaliżowane. Wiadomo, że będzie na pewno mniej elementów, mniej ludzi będzie pracowało, będzie mniej poszczególnych produktów wykonanych, natomiast to nie jest tak, że nagle wszystko stanie. Oczywiście to będzie mieć duży wpływ na gospodarkę, tylko pytanie, czy w tej dziedzinie, którą się interesujemy. My miejmy nadzieję, że ta epidemia, jak ją zwać, szybko zostanie opanowana. Wiesz, tak z jednej strony mówimy epidemia, a tutaj na całe szczęście w Polsce jeszcze nikogo nie ma, ale w Polsce w tej chwili...
No już są jakieś chyba przypadki.
Chyba jeszcze nie. W Polsce nikogo jeszcze nie było. Ale w Polsce jednocześnie kilka tysięcy osób leży w szpitalach z grypą. Wiesz, i w ubiegłym roku grypa zabiła w Polsce tego, wiesz? Ponad 200 osób. Wiesz.
Tak, no. Ale nie, to ja mam w ogóle inny przypadek. Chodzi o to, że jeśli chodzi o porównywanie chorób i tak dalej, to ja bym się tym nie zajmował. Chodzi o to, że grypa nie jest takim nośnikiem clickbaitów, paniki ostatnio, w ogóle takiego nakręcania społeczeństwa, bo ja dzisiaj byłem, nie że świadkiem, po prostu słuchałem audycji w radiu i zastanawiano się, czy nie odwołać parady świętego Patryka corocznej, największego święta irlandzkiego, ze względu na właśnie na wirusa. Nie dlatego, że w Irlandii są jakieś przypadki i po prostu nie chcą, żeby były jakieś imprezy masowe, tylko właśnie nie ma żadnych przypadków, ale gdyby się okazało, że coś jest, no to taka impreza masowa byłaby takim jakimś łatwym sposobem, czy jakimś jak to powiedzieć, no że mogłaby się ten wirus rozprzestrzenić szybciej po Irlandii właśnie ze względu na to, bo jest dużo ludzi przyjezdnych z Włoch na przykład i jak słyszysz takie rzeczy, to się zastanawiasz, no okej, choroba chorobą, ale to ma realny wpływ, czy to, bo ludzie zaczynają się zastanawiać nad swoim zachowaniem, odwołuje się imprezy, GDC chyba jest odwołane, ale się nie mylę, bo przynajmniej nam się nie pojawiają, czyli te Games Developer Conference, albo nie będzie, albo
nie jest odwołane, natomiast bardzo wiele, wiele
tak,
ludzi,
Sony się nie pojawi na przykład chyba, nie
wiem, Production się nie pojawi i EA prawdopodobnie tak. Się nie pojawi, no. Może być,
a to są duże,
mało osób.
Duże no zmiany. Oczywiście to daje takie na przykład pole do popisu mniejszym, że może te hale wystawowe, te miejsca, które wcześniej zajmowali ci potentaci, teraz będą mogły być zwolnione dla mniejszych wydawców, dla jakichś niezależnych deweloperów, którzy za pół ceny będą mogli sobie się pokazać, no ale no z drugiej strony no to jest to, że to realnie wpływa na tą gospodarkę, na naszą ulubioną rozrywkę. No i to jest ciekawe pod tym względem też. Może się, ale no nie będę tego jakby teraz już dodatkowo komentował, bo myślę, że taki kolejny miesiąc wtedy przyniesie jakby prawdziwe efekty tych zmian, tego takiego żniwa i ten, no. Ale wracając do gier, właśnie, tak wielkie koło zatoczymy. Dużo właśnie grałem na konsolach przenośnych i nie tylko. Nie wiem, czy grałeś na Wii w Indiana Jones and the Staff of the Kings.
Wyobraź sobie, że grałem. Znaczy Staff of the Kings
fenomenalna
to jest...
Fenomenalna. Ona ma swoje takie momenty, które mogą być irytujące, bo to jest jednak gra taka miejscami zbyt zręcznościowa i te powtarzanie etapów z tutorialem, ale to jest fajna historia z Indiana Jonesem w roli głównej, że się tak wyrażę.
Ja mam wielką słabość do Indiana Jonesa i staram się grać we wszystkie tytuły z tym bohaterem i swego czasu pamiętam, że starałem się zebrać gry z Indiana Jonesem na Xboxa, wtedy kupiłem Emperor's Tomb A właśnie na Wii zaopatrzyłem się w Staff of the Kings, ale przyszedłem tylko chyba dwa pierwsze etapy. Pamiętam, że miałem problemy z wykrywaniem ruchu Wilota.
No to sterowanie jest fatalne, bo no, to ma symulować walkę na pięści, że niby właśnie trzymasz, ale machasz tymi w cały świat i tylko liczysz na to, że Indie gdzieś wyprowadzi jakiś dobry cios. No to jest męczące, ale dawno nie grałem w taką grę taką czysto arkadową w niektórych momentach. Dlatego, że etap właściwie, one są krótkie. Jak opanujesz powiedzmy sterowanie i ten etap jakby już opanujesz do perfekcji, to go przechodzisz tam w minutę. Ale jakieś tam strzelaniny, gdzieś tam za węgą, musisz strzelać, wiesz, jak znaleźć jakieś takie elementy, bo nie strzelasz do przeciwniku, tylko na przykład do jakichś takich beczek wybuchających, czy zbiorników wodnych, żeby kogoś tam, czy jakichś te lampionów, żeby kogoś poradzić, wiesz, taka mała gra logiczna, trochę zręcznościowa i tak dalej, no ale też no, zagadki środowiskowe, bardzo mi się podoba, cały ten klimat Indiana Jonesa, no tak mnie to wciągnęło, że ostatnie kilka wieczorów to po prostu tylko to gram, a to był taki przypadek, że akurat postanowiłem uzupełnić swoją kolekcję o tę grę, bo gdzieś doczytałem, że właśnie na płycie, znaczy w ogóle, to jest jedyna wersja tej gry, bo ona wyszła też na, znaczy w wersji było kilka, ale to za chwilkę o tym, ale chodzi o to, że taka pełnokrwista wersja z Staff of the Kings wyszła też oczywiście na PlayStation 2 i one wyglądają niemal identycznie te wersje, ale wersja na Wii ma ukrytą The Fate of Atlantis.
Naprawdę? Nie wiedziałem.
O. Tak. I grasz normalnie to jak w grę przygodową, bo to po prostu Wilot służy ci za myszkę.
A wiesz, że ja niedawno odpaliłem na mojej Amidze Fate of Atlantis? Dosłownie dwa dni temu grałem Fate of Atlantis.
No i to jest fantastyczna gra. Na Amidze ona ma troszeczkę mniej kolorów niż w wersji tam powiedzmy tej petytowej.
I ma zepsutą muzykę.
Tak, i ma zepsutą muzykę, ale na przykład ta wersja Fate of Atlantis na Wii, oczywiście to jest ta wersja już z głosami, więc wszystko jest pełne, dialogi są czytane. Bardzo przyjemnie się w ogóle gra, bo ten aktor oczywiście to nie jest Harrison Ford, ale bardzo dobrze ten głos naśladuje i w ogóle nie wytrącać się z tej imersji. Chociaż no, zresztą to jest taka gra, którą... To jest gra przygotowa. Ja pamiętam, że bardzo dużo w nią grałem i nigdy nie udało mi się jej przejść bez opisu. Nawet jak już pamiętałem pewne rzeczy, to później musiałem wracać, gdzieś zerkać i tak dalej, bo to jest gra, która ma w ogóle bardzo, bardzo ciekawy system jakby trzech ścieżek i można grać właśnie bardzo logicznie, tak, rozwiązywać problemy, można grać tak pół na pół i oczywiście można być bardzo siłowo. Ja już nie pamiętam takich dokładnych niuansów, gdzie tam pewne rzeczy mogłeś rozwiązać, na przykład napięcia, a pewne nie, no ale też bardzo mi się podobało, że miało się właśnie tam z tą z Sofią, tak, Sofia Hapwood, to chyba tak się nazywała ta jego koleżanka, która zresztą to sympatyczne słowo. To jest kapitalna gra i ona jest tak świetnie w ogóle narysowana, ma ten taki niesamowity klimat, to jest najlepsza, albo przynajmniej jedna z najlepszych gier przygodowych, w takim moim top 5 klasycznych gier przygodowych, point and click. I bardzo się cieszyłem właśnie, że ona na tej płycie jest, bo to jest no, taka mała rzecz, a cieszę, że się tak wyrażę. No i tak mi ostatnio właśnie dużo czasu zajmowało to granie w Staff of the Kings i w międzyczasie właśnie postanowiłem, bo tak mnie naszło na tego Indiana Jones, uzupełnić też kolekcję moich gier na PSP i znalazłem w jednym takim z moich ulubionych lombardów wersję Lego Indiana Jones. Ale to jest ta klasyczna trylogia i też klasyczne gry Lego.
Przeszedłem
na PSP. One się ma na PSP niczym nie różnią od tych wersji na dużej konsole, tylko trochę graficznie oczywiście są uproszczone. Ale na przykład Staff of the Kings i na Nintendo DS i na PSP, no to są zupełnie inne gry niż na duże konsole.
No, to wiedziałem, że na DS-a są.
Tak, jest. Ja kiedyś grałem na DS-a, więc ja tutaj nie pamiętam dokładnych różnic. Ale na PSP to jest, masz takie wycięte te etapy, nie masz w ogóle tego początkowego etapu, od razu gdzieś jesteś właśnie w tym chyba San Francisco czy gdzieś i szukasz Archiego. Ona cierpi z tego powodu, że nie ma tej takiej spójnej, interesującej, długiej fabuły, tylko jest poszatkowana na takie drobne, wręcz arkadowe etapy, ale z drugiej strony, no ona spełnia swoje zadanie, bo to są takie etapy, które właśnie na przenośnej konsoli możesz przejść, nie wiem, 8-10 minut, co jest no, takim idealnym, czy do autobusu i tak dalej. Oczywiście ja nie gram w autobusie, nie gram w przelotnie, sobie siedzę na kanapie i sobie te etapy odgrywam, ale mi się bardzo po prostu ta wersja mimo wszystko podoba, bo to też jest indie, też masz głos i a la Harrison Ford i tak się zatęskniłem, że no bo, ale to nawet wiem, dlaczego mnie naszło teraz na Indiana Jonesa, no bo pojawiły się plotki i już chyba ruszałem zdjęcia do piątej części.
Tak.
Wszyscy mówią, że Harrison Ford jest stary, że już może nie powinni tego robić, ale tak szczerze mówiąc, to gdzieś tam liczę, że nie będzie takiego blamażu może jak właśnie z Gwiezdnymi Wojnami, jeśli chodzi o odnawianie tych starych, klasycznych marek i będzie ciut lepiej, przynajmniej ciut lepiej, chociaż ciut lepiej niż z Kryształową Czaszką, która no to nie była najlepszą częścią. No ale...
szczęśliwy, gdy było lepiej niż Kryształowa Czaszka, bo to był film, który miał swoje momenty, ale jego konstrukcja i ogólnie fabuła była po prostu niedorzecznie durna. To był największy jego problem i tam się, on był też źle zmontowany, były sceny nie wynikające z siebie, były problemy z, jak to się mówi z angielska, jaki jest polski odpowiednik pacing?
No z tempem takim chyba, nie?
No właśnie, z tempem, właśnie. Przepraszam, ja staram się unikać angielskich słów, które mi się wyrwało, bo czasami niestety nie potrafię znaleźć dobrego polskiego odpowiednika, jak człowiek przesiąka tym nieszczęsnym angielskim. Ale wracając do Indiana Jonesa, tak się zastanawiałem, czemu nie wykorzystano chociażby Fate of Atlantis? Czemu nie wykorzystano mnóstwa pomysłów z komiksów o Indianie Jonesie? Tam były naprawdę przyzwoite scenariusze. Tylko wzięto tak nieprawdopodobną głupotę, jak ta Kryształowa Czaszka. Znaczy, sama Kryształowa Czaszka to jest bardzo ciekawy artefakt i warto by go zgłębić, jego historię, ale nie w taki no, infantylny, dziecinny i głupi sposób. No po prostu to jest coś, co mnie zdegustowało. Zakończenie Kryształowej Czaszki to było coś strasznego. I no mam nadzieję, że jeśli powstanie część piąta, to będzie bliższa części no, pierwszej i trzeciej. Ale popatrz, jest taka zależność, bo Świątynia Przeznaczenia, czy też Świątynia Zagłady w porównaniu do jedynki i trójki, no też odstaje, tak wydaje mi się, trochę na minus.
No tak, ale ja na przykład jestem, ja bardzo lubię.
Ja też bardzo lubię, ale...
Bo to jest część najwięcej takich plenerowych zdjęć, chyba najwięcej w lokacjach, że się tak wyrażę, kręcono. Przynajmniej tak mi pamięć podpowiada, że to była taka część i mimo, że okej, zgodzę się, to jest najsłabsza część trylogii, to jednak to nadal to jest kapitalny film przygodowy i stawiam go dużo właśnie wyżej niż tą Kryształową Czaszkę, więc jakby nie wiem, ja mam w ogóle problem z tym, że na przykład w Kryształowej Czaszce za dużo oddano Opola grafiką komputerową. Że tam jest za dużo efektów, za dużo zdjęć kręconych jest w studio, na green screenach, czy tam blue screenach, za mało w plenerach. Strasznie ubolewam nad tym, że w pewnym momencie filmy zaczęto kręcić niemal jak sztucznie, tak jakby to były gry komputerowe, wiesz, że już niedługo dojdziemy do takiego etapu, że faktycznie aktorzy będą tylko zakładać jakieś stroje do mock-upu i będą mogli być wiecznie młodzi. Nawet nie muszą oni grać. Oni tylko będą głos i twarz postawiać. Już niedługo, zresztą to, co było pokazane, jak teraz, jak deepfake'i są niesamowicie zaawansowane. Jak łatwo komputerowo można podmienić komuś twarz. No widziałeś ten filmik na pewno, jak z powrotu do przyszłości Michaela J. Foxa i Christophera Lloyda podmieniono zamieniono ich twarze na Toma Hollanda chyba i Roberta Downey Jr.
I to jest ten deepfake.
Tam nie zobaczysz żadnego uncanny valley, tam nie zobaczysz, nie wiem, jakiegoś glitcha na twarzy, żeby ci to sugerowało, że ktoś coś zrobił. To jest zrobione perfekcyjnie. I na pewno w przyszłości będzie tak, że ci aktorzy najbardziej popularni z naszych czasów i tak dalej, to oni tylko sobie podpiszą klauzulę, tak możecie wykorzystywać mój wizerunek. Głos właściwie to są tak ludzie fantastycznie potrafią naśladować głosy, że z głosem też nie będzie problemu, że ten aktor nic nie będzie musiał robić. Tylko udostępnić swój ten. I trochę to odbiera magii temu wszystkiemu, bo No nie wiem, no może to jest takie marudzenie starego Tetrika, ale ja zawsze uważałem, że im więcej, im mniej efektów komputerowych, a więcej takich praktycznych i w ogóle prawdziwej gry, tym lepiej. No i no nie wiem, no gdzieś zawsze mamy te stare kino przygodowe, możemy się cieszyć nim i nawet jeśli ten Indiana Jones 5 rozczaruje, no to już trudno, no nie? Zawsze będzie można powiedzieć, no odcinamy się, mamy tą oryginalną trylogię i to jest najważniejsze.
To prawda.
No ale to tak, nie wiem, bo ja tak tylko mówię o sobie i w co ja grałem i tak dalej, ale Ryszard, co ty ostatnio grywasz? No ja wiem, że tutaj właśnie powiedziałeś, dużo w wirtualnej rzeczywistości spędzasz czasu, wykręcasz jakieś niesamowite rekordy w Beat Saberze.
Oj nie chciałbym.
No chwaliłeś się ekspertem, że tam robisz tak, takie kardio na ekspercie, że
wchodzę na ekspertę.
Ring Fit w odstawkę poszedł.
Trochę Ring Fit poszedł w odstawkę, rzeczywiście. Ostatnio go odpalam tak raz na parę dni. Za to codziennie w Beat Saber podejrzewam godzina, dwie nawet. I wchodzę powoli na poziom eksperta, natomiast są w Beat Saber utwory takie, które nie jestem w stanie przejść na hardzie. To jest taki pakiet specjalny utworów Camilla, czy Camilla. Taka wykonawczyni lub wykonawca. Nie znałem do tej pory, dopiero w Beat Saber poznałem. Bardzo skomplikowane pod względem rytmicznym i z bardzo takim dużym natężeniem dźwięków i już na poziomie hard mam kłopoty. Znaczy nie jestem w stanie na razie przejść żadnego z tych utworów. Natomiast te bazowe utwory wchodzę powoli na eksperta. Część przeszedłem, część jeszcze mi została. No ale z czasem, mam nadzieję, się wyrobię, bo jak pamiętam, kiedy zaczynałem, to utwory na hardzie były dla mnie nie do przejścia, a teraz wszystkie w zasadzie robię na ocenę S, czyli tą powyżej A.
Ale więc... Beat Saber to jest taka granie, że człowiek jak już zaczyna mu wychodzić, jak macha, to już nie tylko chodzi o to, żeby tam ścinać te, tylko chodzi o cały styl.
No tak.
Całe takie ruchy ciałem. I są eksperci, ja widziałem takich ekspertów, którzy tak praktycznie wywijają tylko tymi nadgarstkami sprawnie, nie? I to, tak. To wystarczy. Ale jak ja wchodziłem w Beat Sabera, w ten świat, to ja faktycznie byłem jak ten derwisz, jak ten tancerz taki z szablami, po prostu szalałem tam i to mi sprawiało tyle satysfakcji, że nawet nie musiałem być na ekspercie. Mogłem sobie trochę podbić tam beat, przyspieszyć tempo, ale sam ten klimat taki, że czułem się tym takim ninją, to było rewelacyjne i to mi się strasznie w tej grze podoba, że ona w takie uczucie w tobie potrafi wydobyć. Ja próbuję sobie przypomnieć, czy ja miałem coś takiego w Guitar Hero, że jak doszedłem do pewnego etapu, że mi tak to świetnie szło, czy ja się też nie czułem tak jak jakiś fantastyczny gitarzysta, nie? Jakiś Chris Rea albo Eric Clapton. No nie, ale oczywiście w trochę innej skali, ale no to jest coś takiego, nie? Że pozwalamy się tutaj poczuć jak właśnie jakiś rycerze Jedi, którzy machają tymi szablami i robią to w taki elegancki sposób, no nie jak to inaczej nazwać, ale ja uwielbiam tę grę. To jest jedyna z moich ulubionych gier, które w tamtym roku grałem i więcej takich gier na VR i w ogóle VR będzie się sprzedawał jak świeże bułeczki.
Pistol Whip, który na razie jest na PC-owe VR oraz na Oculus Questa, nie ma jeszcze na PlayStation VR, a ma być do końca roku. I no Pistol Whip jest fantastyczny, tylko tak trochę się boję, bałbym się w niego grać na PlayStation VR z powodu tej uprzęży, która no może ucierpieć.
Bo tam słyszałem, że tam się trzeba wić po ziemi, tak, no, kręcić, tam chować za kanapę, nie?
W zasadzie tak, możesz padać na ziemię, możesz próbować się turlać, unikać kul, no bo to jest gra, w której w zasadzie jesteś bohaterem a la John Wick i w takim dosyć stylizowanym graficznie otoczeniu przemieszczasz się automatycznie, czyli automatycznie idziesz cały czas do przodu, natomiast możesz robić kroki na bok, unikając różnorakich kolumn, które się pojawiają, unikając oczywiście też strzałów przeciwników, możesz też kucać, w zasadzie musisz kucać, bo jak nie będziesz kucać, to dostaniesz jakimś niżej położonym obiektem i no przede wszystkim unikasz strzału przeciwników, którzy mnożą się w sposób no jak mrówki i strzelają do ciebie też cały czas, chyba że ty zestrzelisz ich pierwszy, ale nie jesteś w stanie pierwszy zestrzelić wszystkich, bo z tego nie strzelają do ciebie, ale ich pociski lecą wolno, tak jak w super hot. Więc nie masz kontroli nad czasem, bo cały czas się porusza, ale te pociski widzą, lecą tak, że możesz uniknąć ich, no chyba, że jest ich zbyt wiele. Ale rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że jest kilka pocisków jednocześnie na ciebie leci, no to ty starasz się odginać w jedną stronę, kucając i jednocześnie w zasadzie robiąc przewrót do przodu lub do tyłu. I to jest naprawdę też niezły trening i masz wrażenie bycia superbohaterem, bo tak naprawdę, żeby trafić przeciwnika, wystarczy w niego wycelować w miarę i pociągnąć za spust. I poczucie pistoletu w dłoni jest też znakomite. Naprawdę masz wrażenie, że czujesz broń i pociągasz za spust. Jest taki delikatny odrzut. Naprawdę świetnie to jest zrealizowane. I no i jesteś znakomitym strzelcem po prostu. Celujesz pach. Możesz wyłączyć to automatyczne przyciąganie kul przez cele i wtedy możesz się zorientować, że nie jesteś takim dobrym strzelcem, więc ja mam to cały czas włączone, bo to jest domyślny tryb, kiedy naprawdę pokazujesz wszystkim, co jesteś w stanie zrobić i każdy z etapów, których teraz jest chyba 11 albo 12, ma trzy poziomy trudności. Pierwszy jest w zasadzie taki do zapoznania się ze ścieżką i z tym, gdzie pojawiają się wrogowie, ale tak naprawdę na każdym poziomie wyższym tych wrogów jest coraz więcej i są coraz bardziej agresywni, mają pancerze, więc trzeba do nich kilka razy strzelić. Czasami nie musisz strzelać, bo jak jest przeciwnik blisko ciebie, to zadajesz mu właśnie taki cios obuchem, pistoletem w głowę, stąd ten pistol whip. Więc zarówno strzelasz, jak i trochę boksujesz. Świetna zabawa, dosyć wyczerpująca fizycznie, no ale to jest jedna z gier, które w zasadzie codziennie odpalam. Ale takich gier jest więcej w wirtualnej rzeczywistości. Bo na przykład na Oculusie Rifcie, znaczy akurat z tą miałem kilka dni przerwy ostatnio, ale bardzo polecam na Oculusie Rifcie Asgard's Wrath, czyli Gniew Asgardu.
O, tak, słyszałem o tej.
To jest...
Że tak, że gra z taki triple A na...
Tak,
na
to jest zdecydowanie triple A na wirtualną rzeczywistość. Gra przygotowana dla Oculusa, specjalnie jest tylko na Oculusie. No chyba, że odpalasz za pomocą jakiegoś tam symulatora Oculusa, Revive to się chyba nazywa, ale gra o wartościach produkcyjnych takich, że po prostu aż dostajesz w szczękę czy też w czapę, jak tylko zakładasz gogle, to jak to jest zrealizowane, z jaką dbałością, z jakim, o szczegóły, z jakim gigantycznym rozmachem, bo w tej grze wcielasz się w jednego z pomniejszych bogów Asgardu, który pomaga Lokiemu, początkowo przynajmniej tak jest, rozprawić się z Tyrem. I tenże Bóg bezimienny, któremu w zasadzie sam nadajesz imię, może opanowywać takich wyznawców swoich. Czyli jednocześnie możesz obserwować, jeśli znajdujesz w pobliżu ołtarzu swojego ołtarza, znajdujesz się, to możesz obserwować akcję z takiej boskiej perspektywy, widząc taką jakby dioramę wręcz. Ale możesz też wskazać palcem, przejąć swojego wyznawcę i grać takiego Skyrima, powiedzmy. Tak wyglądającego, tylko że z lepszą grafiką. I no jest gra wyśmienita. Świetna walka, bardzo rozbudowany system tworzenia przedmiotów, zbierania. Są fajne zagadki, bardzo fajna fabuła. No to jest gra z ogromnym rozmachem, jak już powiedziałem, z świetną grafiką, świetnym udźwiękowieniem, w zasadzie wszystko w niej jest świetne, oprócz tego, że zajmuje chyba 150 giga. O, i bez dysku SSD nie podchodzić, bo najpierw zainstalowałem ją na dysku SSD, nie na dysku, tylko na zwykłym twardym dysku i poziomy wczytywały się po kilka minut. To tak troszkę wybijało z imersji.
Tym, że na PlayStation VR chyba nie będzie.
Nie ma szans, żeby to było na PlayStation VR, raczej chyba, że na PlayStation VR 2. No to wtedy nie powinno być problemów. To jest gra, która też wymaga raczej poruszania się, choćby w ograniczonym obszarze po pokoju. Można w nią grać w trybie siedzącym chyba, też jest taka możliwość, ale podejrzewam, że wtedy wrażenia z niej są nie są tak ciekawe jak wtedy, kiedy naprawdę machasz mieczem, kiedy zasłaniasz się tarczą, kiedy no, wchodzisz w skórę tego wyznawcy. A oprócz tego możesz jeszcze tworzyć ze zwierząt dodatkowych pomocników, którym możesz wydawać rozkazy. Początkowo znajdujesz na przykład rekina i możesz za pomocą swoich boskich mocy uformować tego rekina na takiego rekiniego rekinoida, czyli rekino humanoida. Możesz później zrobić też podobnie z żółwiem i zrobić takiego towarzysza żółwiego, który pomaga twojemu wyznawcy. Oni też osobno mogą ci towarzysze awansować, możesz ich zbroić, możesz ich dokarmiać, możesz im podnosić morale i każdy ma inne zastosowania. Na przykład ten żółw chroni cię przed atakami, ale możesz też blokować płomienie i w ten sposób możesz rozwiązywać jakieś zagadki, że na przykład musisz przejść przez pomieszczenie pełne płomieni, a tutaj wysyłasz swojego towarzysza, który je blokuje. Później przełączasz się na towarzysza rekiniego, który może pociągnąć za jakieś dźwignie znowu, albo szybko pozbyć się przeciwników. No jest mnóstwo możliwości, mnóstwo zabawy z tym testowania różnych zdolności poszczególnych towarzyszy. Masa przedmiotów, także no, wykonanie fantastyczne. Naprawdę ma się wrażenie przebywania w tym świecie. Jedna z lepszych gier na wirtualną rzeczywistość, tylko z tego, co zauważyłem po Andrzeju, na którym testowałem, że nie każdy sobie radzi z poruszaniem się w tym świecie, albo z tym, jak ten świat sam też wokół ciebie fluktuuje i się porusza.
Chodziło o sterowanie po prostu, czy chodziło na przykład o reakcje zdrowotne?
Chodzi o reakcje zdrowotne, tak. Ja w ogóle już teraz nie mam w zasadzie żadnych problemów w wirtualnej rzeczywistości, natomiast Andrzej jak założył gogle i tam jest taki etap chyba początkowy, jak znajdujesz się na morzu i brniesz przez...
Wiadro.
Brniesz przez morze jako Bóg, czyli z takiej wiesz, perspektywy, że idziesz sobie jak po płytkim jeziorze i tam podnosisz statki, które walczą między sobą, to wtedy Andrzej mówi, że miał taki problem, że zbierało mu się już na... Może nie zbierało się na mnóstwo, ale czuł się nieswojo. Ja wtedy nie czułem żadnych problemów, ale mam już pewną praktykę z wirtualną rzeczywistością i rzeczywiście jest fakt taki, że im więcej grasz, tym większą tolerancję sobie wyrabiasz i wiesz, byłem w stanie grać nawet w GTA 5 w dosyć niskim odświeżaniu i z szalejącą grafiką wręcz. Fakt, że to była gra, która doprowadziła mnie do...
Jest jakiś mod dla GTA 5,
tak,
czy oficjalnie?
Jest mod do GTA 5, który pozwala ci przejść całą grę w goglach. Z poziomu... Wow.
Jak to wygląda w ogóle? Znaczy domyślam się, że mogę sobie myśleć, bo w ogóle samo GTA 5 ma tryb z pierwszej osoby, że można grać z pierwszej osoby, ale jak to w wirtualnej rzeczywistości jest, w tym świecie być.
Wygląda niesamowicie, ale ma problemy jeszcze, bo to jest mod zrobiony przez jednego człowieka, który i tak jest niezwykle utalentowany, ale przede wszystkim nie masz sterowania ruchowego, czyli musisz sterować joypadem. Po drugie są pewne problemy w momencie, kiedy przechodzisz do perspektywy trzeciej osoby, na przykład chowając się za zasłonami. Są też pewne problemy z tym, jak generowana jest grafika, bo tutaj jest obraz generowany naprzemiennie dla jednego i drugiego oka, więc masz trochę niższe odświeżanie niż w tytułach zrobionych pod wirtualną rzeczywistość od samego początku. No i wymaga naprawdę mocnego sprzętu, jeśli chcesz mieć płynną grafikę, a fakt tego trochę gorszego odświeżania sprawia, że szybciej pojawiają się niechciane efekty. I tutaj rzeczywiście po jakichś 40 minutach gry i po wielu przerwnikach, a podczas przerwników kamera dosyć mocno szaleje i nagle znajdujesz się kilkaset metrów nad polem gry, no tak tam, gdzie kamera jest normalnie w przerwniku miejscowym, no to tam ty jesteś. Więc jak masz takie nagłe przeskoki, a to z perspektywy postaci, a to z perspektywy kamery umieszczonej gdzieś kilkadziesiąt metrów nad, albo z perspektywy kamery umieszczonej, no nie wiem, z punktu widzenia żaby na przykład, a są takie ujęcia, to wtedy rzeczywiście mogą pojawić się problemy. U mnie po jakimś czasie się pojawiły, natomiast prowadzenie auta w tym trybie to jest po prostu bajka. Ja nigdy sobie nie radziłem z prowadzeniem auta w GTA. Zawsze miałem problem, miałem wrażenie, że te samochody się ślizgają jakoś i nie potrafiłem wyczuć ich. I to tak się ciągnie u mnie od pierwszego GTA w Prowinerze na PlayStation 2. Natomiast teraz, jak zasiadłem za kierownicą, co prawda spadłem, ale za kierownicą, to wrażenia z jazdy były fantastyczne. Naprawdę fantastyczne. I wiesz, i prowadzisz i możesz się rozglądać. No tak jak w normalnym aucie, nie? To jest...
Tak.
To jest świetna rzecz.
Ja tylko się bawiłem, jeśli chodzi o wirtualną jazdę samochodem, to na PlayStation przynajmniej ja wiem o dwóch tytułach. To było właśnie w GT Gran Turismo. Jest możliwość grania kilku torów, ale to niestety efekt jest interesujący, ale jakość obrazu jest fatalna i po pewnym czasie no, jednak to przezwycięża twoją chęć grania w ten tytuł. Mimo, że to no, nie grasz całej gry, tylko właśnie jakieś wybrane te. I grałem też w Drive Club VR. I Drive Club VR też to fenomenalnie wygląda na zasadzie odczuć i wiesz, walorów technicznych, jak to jest zrobione. Ale też ubolewam, że no niestety sprzęt sobie nie radzi na tyle, żeby ta grafika, która normalnie jest w Drive Clubie, który wygląda fenomenalnie, no tego już w tej wirtualnej rzeczywistości się nie dało oddać. Ja bym bardzo chętnie zobaczył, muszę sobie pogooglać może gdzieś na YouTube jakiś film i zobaczę, jak to GTA 5 właśnie się w tej wirtualnej rzeczywistości prezentuje.
Wiesz, może znaczy, nagram, jak już będę mieć trochę lepszą kartę, bo na razie jednak pomyślę, poczekam z graniem w GTA.
Ryszardzie, musisz.
Do lepszej karty, bo wiesz, ja mam 1080, nie Ti, i o ile na przykład takim Asgard's Wrath sobie całkiem nieźle radzi i w Stormland też sobie dobrze radzi, to choć nie gram na najwyższym poziomie szczegółów, no to chciałbym na przykład już w Half-Life Alyx zagrać na trochę lepszych na trochę wyższym poziomie szczegółowości i płynności obrazu. No i mam też nadzieję wielką, że już będzie indeks wtedy dostępny i będę mógł zagrać na indeksie.
A wiadomo coś na temat tego... Mhm. Wszedłem ci słowo.
Mów.
Nie, bo jestem zastanawiający się, czy wiadomo coś na temat... czy były jakieś prezentacje tego, co możemy zobaczyć w tym Half-Life Alyx?
Tak, było przez portal Tested zrobiony test właśnie, 8 różnych gogli w Half-Life'ie. Ten test pojawił się bodaj albo w grudniu, albo na początku stycznia. No i gra wygląda świetnie, nie da się ukryć. No jest to Half-Life.
A to będzie ten zaginiony trzeci epizod?
Czy... Nie. To będzie coś, co się dzieje przed dwójką, z tego co wiem. I to będzie historia naszej Alyx, bohaterki, która wspomaga Gordona w części drugiej i jest też główną protagonistką do tych epizodów, prawda? Poszczególnych.
No... Jestem ciekawy powrotu do tego świata, ale to będzie gra tylko na wirtualną rzeczywistość.
Tylko na wirtualną rzeczywistość. Będzie... I to jest gra, która sprawiła, że nagle zaczęto wykupywać gogle na potęgę. Bodajże w listopadzie już nie można było indeksa kupić, do tej pory indeksa nie można kupić. Ja czekam z zamówieniem już od kilku miesięcy, bo nie kupowałem indeksa, no bo był bardzo drogi i jakoś no nie sądziłem, że będzie lepszy niż na przykład Vive Pro, a okazuje się, że jest lepszy znacznie. Może, no, może nieznacznie, ale jest lepszy. Przede wszystkim ma większe pole widzenia, ma znacznie wyższe odświeżanie, bo masz 110 Hz. I no plus te jego quickcie, tak, Knuckles, urządzenia sterujące, które pozwalają na odczytywanie pozycji wszystkich palców. To też jest dosyć ważne. Więc czekam na indeksa. Jak nie będzie indeksa, to będę grał na Rift S, który też prezentuje się dobrze. Oczywiście w tym teście Tested najlepiej grało się na indeksie, a później chyba właśnie na Rift S, a teraz nawet jak ktoś ma Oculusa Questa, to może za pomocą kabla Oculus Link zrobić z tych gogli też Rift S. Co prawda jest jednak różnica trochę w grafice, no ale mając gogle jedne, można mieć tak naprawdę stosować je podwójnie, czyli do grania przenośnego, znaczy przenośnego, do grania bez wykorzystania komputera oraz z samym komputerem też. Więc dla mnie, gdybym miał teraz kupować jakieś gogle, to najlepszy stosunek jakości, możliwości do ceny to zdecydowanie jest Oculus Quest, bo Index to jest fantastyczne rozwiązanie, ale raczej dla miłośników już tej technologii, dla osób, które chcą wejść. Dla entuzjastów. Natomiast jeśli ktoś chciałby zacząć dopiero, no to albo PlayStation VR, nadal dobre, chociaż z dużymi ograniczeniami, wiemy jakie są ograniczenia, przede wszystkim fatalne.
Nie, no teraz w tym momencie to Quest zdecydowanie.
Ale Quest, no to jest, tylko że jest taki problem, że oczywiście Questa ciężko kupić, bardzo ciężko kupić. I Rifta S też było ciężko kupić. Chyba Rifty już są dostępne, natomiast jak już powiedziałem, Indexa nadal nie ma. Od razu ostrzegam, nie kupować żadnych gogli Cosmos. Absolutnie nie. To są gogle HTC, które firma HTC przygotowała po rozstaniu z Valve'em, bo wraz z Valve'em robiła gogle Vive i Vive Pro. Później się te firmy rozstały. Valve zrobił bardzo dobrego Indexa, a samo HTC zrobiło gogle Cosmos, które niestety mają ogromne problemy do tej pory ze śledzeniem ruchu. I choć na papierze zapowiadały się nieźle, to uznawane są za porażkę niestety. A teraz zapowiedziano jeszcze trzy nowe rodzaje tej gogli. I tak naprawdę ta rodzina Cosmosów to jest chyba ogólnie chyba z 5 czy 6 różnych sprzętów. Na wszelki wypadek...
To jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle nie słyszałem o tych
no,
goglach.
No
to
i
jest,
w zasadzie...
Jeszcze w ogóle ta nazwa mi się tutaj...
No i nie musisz się tym interesować. Jeśli chcesz wejść w świat wirtualnej rzeczywistości oprócz PlayStation VR, które masz, to najlepszy stosunek jakości, ceny, możliwości, tak jak wspomniałem, jest Oculus Quest. To w ogóle bez żadnego gadania, bo możesz...
Sam fakt, że tam to ta technologia śledzenia ruchów i tworzenia tego to się ładnie mówi, scale room, tak? Czy tego pomieszczenia, w którym jesteś, tego wirtualnego pomieszczenia,
tej bezpiecznej
bez żadnych dodatkowych stacji bazowych,
tak.
To jest...
Tak samo Rift S tak samo. To są dwa gogle, czy też dwa rodzaje gogli o zdecydowanie najłatwiejszej konfiguracji. Najprościej jest je przygotować do gry, w zasadzie zakładasz i już. Natomiast w przypadku zarówno Vive'a, jak i Indexa, no to też trzeba się troszkę pobawić, bo zarówno SteamVR, ta nakładka na Steama jest no toporna w porównaniu do Oculusowej, to jeszcze sam proces konfiguracji też nastręcza często dużo problemów. Ja pamiętam, jak swoje gogle Vive konfigurowałem, to miałem ogromne problemy ze stacjami bazowymi, a Index też wykorzystuje stacje bazowe. Więc ja już mam te swoje stacje bazowe z Vive'a, więc nie muszę kupować kolejnych. No ale jeśli ktoś chciałby zacząć się tym bawić, no to musi się przygotować na to, że jak kupi gogle, to jeszcze parę godzin minie, zanim będzie mógł je używać.
Natomiast
w przypadku Rift S i Oculus, no już zakładasz, działają, koniec. Taki Apple, wiesz, taki Apple. Masz i działa, po prostu. Nie przejmujesz.
Dokładnie, ładnie opukowane.
Podłączasz i działa.
Ale Ryszardzie, co tam jeszcze takiego grałeś na przykład nie w wirtualnej rzeczywistości? Były jakieś takie gry, które
nie ostatnio... w wirtualnej rzeczywistości, przyjacielu, to ostatnio pojawiło się w sklepie Epic. Pamiętasz taką grę Mutant Year Zero?
A, widziałem. Ja sobie to wpisałem do mojej wishlisty.
A teraz wyszła gra, która się nazywa Corruption 2029, czy też Korupcja 2029.
Jak ona się świetnie prezentuje na filmie.
Wygląda jak dopalony Mutant Year Zero. Ten sam sposób prezentacji grafiki, też na Unrealu zrobiona gra. Na razie przeszedłem dwie misje, ale wiem, że będę grał na pewno, bo Mutanta przeszedłem do końca 2 razy i bawiłem się wyśmienicie. I przeszedłem raz na PC-cie i raz na Xboxie.
Aha.
A jest jeszcze wersja na Switcha, ale jej nie mam i słyszałem różne rzeczy na jej temat, że miała problemy z wydajnością.
Nie wyglądać najlepiej, nie?
No, ale z czasem może, jak pojawi się wersja fizyczna, to się zainteresuje może. Ale wracając do Corruption 2029, to jest ta sama ekipa, która zrobiła Mutant Year Zero. Gra wygląda bardzo podobnie, acz ładniej niż Mutant Year Zero. No i opowiada o przygodach trójki takich zrobociałych, takich androidów w zasadzie, którymi musimy walczyć w takiej postapokaliptycznej chyba Europie, tak mi się wydaje. To chyba dzieje się w roku 2029, jak wskazuje tytuł. No, jeszcze nie wiem, bo mówię, przeszedłem dwie misje na razie, a jest dosyć enigmatycznie, nie doszedłem jeszcze do jakiegoś centrum, jakiegoś miejsca, z którego rozwijałaby się historia.
Ale ona jest też tak samo liniowa, jak znaczy liniowa, no, w miarę liniowa, ale
na to wygląda.
Year Zero miało pewną taką liniowość.
Na to wygląda. Wygląda, wiesz, powiem ci tak, wygląda jak udoskonalone Mutant Year Zero.
No bo znowu gra, którą no, która jest bardzo dobra, no, ale jednak jeszcze i trochę brakuje do ukończenia, czyli Phoenix Point.
Tak.
No tam jednak no, wiele rzeczy jest takich, które można powiedzieć, że no, szkoda, że nie zostały jakby dopieszczone na zasadzie, że jednak gdzieś tam przycięli tą liczbę misji, ograniczyli w jakiś sposób tą progresję albo jakby to tempo właśnie już wspomniane, że nie musisz ciągle robić takich misji, które już robiłeś po 1000-krotnie, no nie, że jednak fajnie, gdybyś widział, że jest jakiś postęp w tym wszystkim. Nie tylko w statystykach twoich kompanów i w rozwoju bazy, ale ale też w historii. I ja właśnie liczę, że dlatego w to Corruption na pewno zagram, tylko po prostu teraz nie miałem czasu, ale od razu rzuciło mi się w oczy, że tak wyrażę, i mi się Mutant Year Zero bardzo podobała, mimo że tam były pewne elementy, które nie wiem, właśnie które wynikały z tego, że to jest jednak gra liniowa i trzeba było pewne etapy przejść i one były trudne, ale trzeba było pomyśleć, jak to zrobić, ale w pewnym momencie się bardzo taktycznie grało, tak się wyciągało tych przeciwników i tak dalej, no ale to już nie chcę się rozwodzić nad całą tą grą.
Ale wiesz, Mutant Year Zero dochodziłeś do takiego momentu, przynajmniej na tym normalnym poziomie trudności, że pod koniec gry to w zasadzie chodziłeś jak tak. Niezniszczalny czołg. Wszystko
tak, zawsze jestem takim motem, że na początku jest ekstremalnie trudno.
Ekstremalnie trudno, tak. Były takie misje, że podchodziłem do nich po 5-10 razy.
Tak. I liczyłeś każdy punkt akcji, każdą powtarzałeś ten, jak nie tu, to tu, żeby przypadkiem kogoś nie zaczepić, nie wywołać jakiegoś niepotrzebnego szumu, żeby jakby wszystko zrobić tak, żeby nie utrudnić sobie bardziej. No i, no ale to w pewnym momencie, no to jest taka gra, no nie? I mi się akurat czasami to podoba, czasami nie, ale przyznam, że nadal uwielbiam takie taktyczne gry, właśnie takie UFO-podobne, że się tak wyrażę, w każdej postaci i na pewno po ten tytuł sięgnę. I jak jeszcze mówisz, że te dwie misje nie odrzuciły cię i masz ochotę grać dalej, to ja jestem już kupiony. A widziałeś remaster Wasteland? Właściwie jak zaczęliśmy nagrywać, to on wszedł do Game Passa.
Widziałem obrazki z niego, natomiast samego remastera, no to wziąłem go, nie musiałem kupować, bo on jest w Game Passie, ale mam go w bibliotece i nie wiem, czy będę grał, bo jest, wiesz...
To jest hardkorowa gra mimo wszystko. Ona ma ten plus, że wszystkie rzeczy, które wcześniej były gdzieś w tych książeczkach i tak dalej, to one teraz są jakby wrzucone w grze. Że to wprowadzenie, ta narracja, no to wszystko jest jakby już w pakiecie, nie musisz tego szukać dodatkowo. I gra jest, no ma nową grafikę, ale to wygląda jakby taki mod, taka nakładka na tego starego, na tego Wastelanda. Mhm. I ja akurat nigdy, to przyznam się bez bicia, no trochę tam sobie odpalałem, ale to już była gra, którą poznałem długo, długo po tym, jak przyszedłem jedynkę i dwójkę Fallouta. Czyli jakby od spadkobierców tego świata, tego systemu, jakby to powiedzieć. No, wiadomo, Brian Fargo jak stworzył Wasteland, on by tworzył kolejne części Wasteland, ale tam były pewne sprawy związane z marką, chyba do której prawa miało EA, ale się nie mylę, bo to chyba wydane było przez Westwood. I no, wtedy powstała seria Fallout, która jest no, w panteonie najlepszych, najwybitniejszych gier wszechczasów.
Za wyjątkiem części ostatniej.
No tak, ale nie, ja mówię o jedynce i dwójce. I wiesz, ciężko się później wraca do tak sierżmiężnej gry, która powstała właściwie na komputery 8-bitowy, bo chyba Wasteland jeszcze chyba na Commodore? Był na Commodore 64?
Tak.
Był. Wasteland, no to, ale tutaj masz wszystko, masz ładne obrazki, oczywiście one nie są takie super ekstra rysowane, ale po prostu masz taką nakładkę graficzną na starą grę, plus pełną narrację, więc no, właściwie taka sesja RPG się wręcz kroi, ale mimo wszystko powiem ci, że chyba nie dam rady grać w tę grę. Że myślałem, że to będzie coś pomiędzy starym Wastelandem, a na przykład Wastelandem 2, albo nawet Falloutem, że pewne rzeczy zostaną zmodyfikowane, usprawnione, a to wygląda na to, że owszem, są pewne rzeczy dodane, ale tylko ze względu na przykład na to, żebyś mógł sterować w grze padem. Ale nadal musisz na przykład w dialoga wklepywać słowa na klawiaturze, nie? Oczywiście można wirtualną klawiaturę. I ja już pierwszy taki moment, nie? Bo tam odpaliłem grę, no nie pojawiło się bardzo ciekawe wprowadzenie opowiadające właśnie skąd się wzięła ta wojna atomowa i to pustkowie i ci strażnicy i tak dalej, i tak dalej. No i później zaczyna się sama gra, że masz tych swoich strażników, chodzić po tej pustyni, oczywiście robi się bardzo gorąco, więc musisz tam chyba pić wodę, ja nie wiem, bo AK tego nie robiłem, trafiasz do pierwszej osady i tam przy jakiejś kwestii pierwszego dialogu, nie wiem, ktoś się pyta, co cię do mnie sprowadza, coś w tym stylu, a ja nie wiedziałem, co powiedzieć, pisałem, pokój, cześć. I żadna z tych komend nie działała, a jednocześnie gra jest w pełnej wersji polskiej. Oprócz oczywiście dialogów, nie? Lektor jest po angielsku. Zastanawiałem się, czy właśnie mam komendy wpisywać po polsku, czy po angielsku.
Mam nadzieję, że jest trochę lepsza niż Bard's Tale 4, które po polsku jest straszne po prostu. Jest straszne. Jest niedotestowane, jest robione przez kilka osób, które chyba nie rozmawiały z sobą, bo są różne określenia dla różnych terminów. No i, ojej, okropne. Mam nadzieję, że Wasteland ten jest trochę lepszy.
Na pierwszy rzut oka nie widziałem jakichś takich baboli, ale to było dosłownie, no tak jak zaczęliśmy nagrywać, no to odpaliłem na 5-10 minut, tak żeby sobie pochodzić, zobaczyć. I na pewno to jest świetna sprawa, bo po pierwsze nic nie kosztuje, po drugie pozwoli komuś zapoznać się z grą, od której się cały ten fenomen postapokaliptycznego RPG, na przykład w moim przypadku, no zaczął. No i mimo, że akurat z tą grą miałem bardzo mało wspomnienia. No jakoś taki sentyment. No. A z innych takich gier, które właśnie grałem dla zabicia czasu, nie wiem, czy cię obiła na Switcha taka mała gra indie, Last Encounter. Taka strzelanka, nie wiem, jak ją opisać, no bo właściwie to jest taki dual stick shooter. Masz taki bardzo mały stateczek, masz jakichś różnych pilotów, różne statki do wyboru i jakimiś takimi portalami po różnych sektorach, po różnych, się przenosisz i wykonujesz bardzo proste misje. Taka bardzo prosta gra, świetna do zabijania w ogóle czasu, nie? Jak masz na przykład, nie wiem, 5-10 minut, chcesz jakiś sektor oczyścić. No nie jest to dual stick shooter na poziomie, nie wiem, Geometry Wars czy coś w stylu, ale taka sympatyczna, mała gra. I właściwie też dużo rzeczy robiłem, ale myślę, że to do następnych odcinków przyniosę. W ogóle filmów naoglądałem się, obejrzałem ten słynny Parasite, najlepszy film ever 2019 roku. Nie wiem, czy widziałeś Parasite?
Nie. Ja mam straszne, straszne zaległości filmowe, wiesz. Ja jeszcze nie widziałem tych Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy chcę je oglądać nawet.
No ja kiedyś je obejrzę, nie? Jak to się mówi, no trzeba, żeby zakończyć tę historię. Widziałem Na Noże. Świetny kryminał.
To bardzo chcę obejrzeć. To bardzo, bardzo chcę obejrzeć, bo lubię takie filmy bardzo.
Tak, to jest, na początku zastanawiałem się, czy tam jest jakiś twist, czy to będzie coś czy jak to się ładnie mówi, zabawa z konwencją takich kryminałów właśnie a la Agatha Christie. Nie, to jest taki klasyczny z twistem, prawda, kto zabił, no nie, tam kamerdyner, czy coś, to oczywiście śmieję się, ale bardzo, bardzo dobry film i naszego ulubionego reżysera.
No właśnie, tego samego pana, który zrobił Ryan Johnson, tak się nazywał? Ten, który zniszczył Gwiezdne Wojny.
Tak, a tutaj zrobił świetny film. No widać, że jak nie daje mu się, powiedzmy, bawić porcelaną, tylko on ma te swoje zabawki w piaskownicy, to potrafi ładne zamki z nich ulepić i to jest film, który w ogóle polecam bardzo. Tak? No, i oglądałem w ogóle dla zabicia czasu oczywiście i ze względu na romantyczny okres, no w końcu 14 lutego, Planetę Singi, trylogię.
Nawet nie wiem, co to jest. To jakiś polski, tak? Słyszałem, tak?
To jest polska odpowiedź na Love Actually chyba, tak mi się wydaje. Albo nie, przepraszam. Na coś innego. Na coś jest to odpowiedź, nie wiem. To jest taki komedia romantyczna polska. To jest taki gatunek, nie wiem, czy wiesz, jak Disco Polo po prostu. Takich filmów na całym świecie. Właśnie to jest polska komedia romantyczna, która tworzy taki obraz nieistniejący właściwie. No chyba, że no ja nie jestem z Warszawy. Nie mieszkam w Warszawie, więc nie wiem. Ale są może młodzi, gniewni, mieszkający w dużych apartamentach, które kosztują po kilka milionów złotych. Nie wiadomo, z czego oni nie kupili, ale prawdopodobnie właśnie bardzo dobrze zarabiają w tych agencjach reklamowych, telewizji i tak dalej. No i oczywiście jest jakiś wątek romantyczny, to wszystko wplątamy. No. Jest parę filmów bollywoodzkich fajnych, które się pojawiły. The Bang 3. No. Książkę nawet przeczytałem. Cienie Wojciecha Chmierza, więc naprawdę trochę to mi zeszło i jak będzie kiedyś okazja właśnie w jakimś odcinku o tym porozmawiać, to bardzo chętnie. Ale na dzisiaj to mi się wydaje, że...
Nie możemy przedobrzyć tak na pierwszy raz po tak długiej przerwie.
Dokładnie. Pierwszy odcinek 13 serii, o ile się nie mylę, muszę to sprawdzić dokładnie, ale ty, Ryszardzie, obchodzisz jubileusz pięciolecia, tak, Grysława?
Tak, 5 lat Grysława.
I 150 odcinek już niedługo.
Tak.
I pamiętajcie, że zostało wam niewiele czasu, żeby zadać Ryszardowi mnóstwo trudnych pytań.
Już się zebrało tyle, że chyba starczy na kilka odcinków, no, wiesz?
Tak. Na przykład najcięższy czajnik, jaki podniosłeś.
To zależy
jak. Na jednej nodze.
Ale to nad głowę wyciskając? Czy
nad głowę lewą ręką.
Nad głową lewą ręką to chyba 36 kg. Słabiej odbiłam bardzo słabą lewą rękę. Więc malutko. Prawą 44.
To jednak widać, no to 8 kg różnicy. To
tak, ja mam, jestem, ja mam, miałem lewą rękę strzaskaną tak strasznie, że jest cały czas ogromna różnica w sile i w ucisku pomiędzy tymi dwoma kończynami. Mam też trochę ograniczone ruchy lewego nadgarstka. Tak cud, że w ogóle mogę nią ruszać po tym, co się stało. Więc.
Mhm. Też kiedyś miałem ten, uderzyłem, znaczy ja tutaj nie porównuję się oczywiście, tylko też coś mi się stało z nadgarstkiem. Uderzyłem za bardzo pięścią w coś twardego, że się tak wyrażę. Tak grać. No ale to jest zupełnie inna historia, na zupełnie inny podcast, na przykład o rowerach i może kiedyś w przyszłości. Dziękuję ci serdecznie, Ryszardzie.
Dziękuję bardzo.
Za bardzo mile spędzony wieczór. No chyba, że nasi słuchacze będą słuchać tego rano, więc może poranek. Fantasmagieria jako taka poranna audycja do kawy. Albo podczas jazdy w korkach do pracy.
I musimy się umówić na wizytę w Grysławie, tylko wiesz, teraz Grysław to z kamerą.
Słyszałem, mówisz się zwierząt, tak.
Będziesz musiał pokazać swoje szlachetne oblicze.
Ustawiaj kamerę właśnie jakiegoś tam, no wiesz, jakiś secret. Tam. W ogóle, Ryszardzie, oglądasz Star Trek Picard?
Nie. Przepraszam, nie.
Drakuli też nie widziałeś.
Drakule widziałem, o Boże, Drakule widziałem.
Te trzy odcinki?
Tak.
Tak? To
nowe? Pierwszy odcinek, wow, jakie fajne. Drugi, no całkiem jeszcze. No tak. Trzeci, o mój Boże, zabierzcie mnie stąd.
Pierwsze odcinki to były takie nawiązanie do klasycznego, takie nawet tam się widziałem.
Ten trzeci odcinek w ogóle. To po prostu, o mój Boże, aż mi brak słów, jak można zepsuć taki, jak można spaść z tak wysoko, można się tak wysoko wdrapać, a może nie aż tak bardzo, dość wysoko wdrapać, później spaść, jeszcze przebijając kilka pięter w dół. Mhm. Masakra.
Taka komedia, zrobili z tego po prostu komedię, tak, z czegoś, co się zapowiadało na bardzo ciekawy taki serial, no ale no, to jest, no to jak to się mówi, zabawa konwencją, nie? No, chcieli pokazać Drakule w sposób, jaki dawno albo nikt nie pokazał, tylko że mieliśmy już tego Drakulę współczesnego wiele razy. Ale co robić, no nie? Brytyjczycy i ich te seriale.
Natomiast sam Drakula fantastyczny. Fantastyczny. Naprawdę świetnie dobrany aktor.
No bardzo dobry właśnie. To jest to, bo tam jest naprawdę, tak jak wspomniałem, jest taka jedna scena, gdzie on no tak jest wystylizowany i tak wygląda, ma te czerwone takie oczy, że wygląda jak Christopher Lee. Mhm. I mówię, kurczę. No, ale tych nawiązań pewnie jakby ktoś się doszukiwał, to jest mnóstwo, bo jest taka moda teraz właściwie, żeby ukrywać takie smaczki, takie easter eggi, nawiązania do innych poprzednich dzieł. I czy to jest w serialach, czy filmach, czy grach, no nie, w tych remake'ach, no to jest cała masa. A, nie wspomnieliśmy o grach planszowych żadnych. To jakąś grę planszową. Tak, co polecasz?
Co polecam?
Musimy dopełnić, to musi być absolutny odcinek taki. Że wszystko w nim było. Znaczy było o retro i o nowych grach, i o wirtualnej rzeczywistości, i o filmach, serialach. No nie?
To ja ostatnio dużo gram wraz ze znajomymi w Tapestry. To jest gra cywilizacyjna, w której kierujemy losami jednej z takich archetypicznych cywilizacji. To nie jest oparta na wydarzeniach z historii świata. To jest taka gra cywilizacyjna.
A to nie jest ta, co kiedyś mówiłeś, że była zepsuta, że za długo się czekało na swoją turę? Nie, to nie jest
nie,
ta.
Nie, nie, nie. Znaczy, tamta, o której mówiłem, to pewnie Through the Ages i tam to jak grasz 4 osoby, to rzeczywiście możesz dosyć długo czekać. Tutaj tury są szybkie, gra jest szybka, pozwala na niezłe kombinowanie, ale cały czas jest modyfikowana, jeśli chodzi o pewne zasady specjalne poszczególnych cywilizacji, ponieważ wydaje się, że nie była, jako że była trzymana w tajemnicy do samego końca, to nie była też chyba odpowiednio przetestowana i już się pojawiają aktualizacje do gry planszowej, wyobraź sobie. Zmieniające lekko zasady tak, żeby pewnym cywilizacjom utrudnić, a innym ułatwić grę. Ale jest to naprawdę fajny tytuł.
Balans wprowadzili.
Tak, fajny tytuł, w którym można dużo pokombinować, a czy wydaje mi się, że jest też bardzo duży wpływ losu i tego, jak na przykład nam przyjdą karty i czy też dostaniemy odpowiednią cywilizację, jakie ruchy wykonają nasi przeciwnicy. No jest dużo, dużo zmiennych, ale fajny tytuł, już chyba z 7-8 razy graliśmy. A ostatnio ja tak sobie pograłem też sam, a można też w kooperacji, bo to jest głównie gra kooperacyjna, Eon's End. To jest gra kooperacyjna, w której wcielamy się w rolę magów broniących miasta Gravehold, czyli przygrobia, nie wiem, tak możemy to nazwać, przed koszmarnymi potworami z innych wymiarów. Tych potworów jest kilka, w każdej grze możemy sobie wybrać przeciwnika, z którym walczymy i walczymy nimi w twój ulubiony sposób. Powinieneś tę grę znać w ogóle, bo tu tworzymy talię, to jest deck builder.
Gra, no właśnie tak się zastanawiam.
Gra w budowanie talii. Na pewno bardzo ci polecam, naprawdę jest bardzo fajna. Przede wszystkim ma taki unikalny dosyć mechanizm. Pamiętasz, zdajesz sobie sprawę oczywiście, że w grach, w których budujesz talię, kiedy kupujesz karty, dajesz je na stos odrzuconych na przykład, prawda? I kiedy zagrywasz karty, dajesz na stos odrzuconych, po czym kiedy skończą ci się karty w twojej talii, bierzesz stos odrzuconych, przetasowujesz, tworzysz sobie nową talię, prawda? To tutaj nie przetasowujesz. Tutaj to jest jeden z głównych myków. Ty sam ustalasz kolejność, w jakiej karty odkładasz i po prostu, kiedy skończą się talii w karty, obracasz te, które miałeś wyłożone w odrzuconych i masz nową talię. Co poprawia żywotność kart, to jest oczywiste i pozwala na takie pewne planowanie swoich posunięć, jeśli jesteś dobry w zapamiętywaniu kolejności kart i nie wprowadza tak strasznej losowości, jak czasami może dotknąć i pozwala na takie taktyczne podejście do walk z przeciwnikami, które są dosyć wymagające i w tej grze możesz rzeczywiście kupować jakieś lepsze zaklęcia, początkowo masz jakieś tam zaklęcie, które w zasadzie nic nie robi, taki iskra, która delikatnie parzy przeciwnika, ale później możesz kupować lepszą walutę, za pomocą której możesz, wydając jej mniej, kupować więcej, tak? No, klasyczne podejście z gier, w których budujesz swoją talię, ale jest w niej naprawdę kilka fajnych rozwiązań, jak na przykład otwieranie bram, dzięki którym odpalasz zaklęcia i ta współpraca pomiędzy graczami, bo można też grać solo, ale można grać nawet 4 osoby. Każdy z magów, którego się wcielasz, ma inne zdolności specjalne i bardzo ważna jest ta synergia i współpraca pomiędzy magami, bo w swojej turze na przykład przygotowujesz zaklęcie, które ktoś inny może odpalić z lepszym skutkiem. Więc to jest dogadywanie się i planowanie wspólne jest bardzo ważne. Naprawdę fajny tytuł, wymagający. Zdecydowanie nie jest proste, bo jak grałem w kilka osób, to chyba 6 razy czy 7 razy to ani razu nie pokonaliśmy przeciwnika.
A tak.
Udało mi się go pokonać tylko grając.
To jest cecha charakterystyczna pewnych gier deckbuilderów, że są właśnie ekstremalnie trudne.
Udało mi się, kiedy grałem solo. Wiesz, kiedy grałem solo i byłem w stanie kontrolować wszystkie ruchy sam, to udało mi się pokonać tam za drugim czy trzecim razem i później już wejść w taki rytm, że wiedziałem, co brać i jak zagrywać. Jeszcze tu gra jest naprawdę też dosyć zróżnicowana, bo tych przeciwników startowo mamy kilku, mamy też kilku magów do wyboru, mamy różne rodzaje zaklęć. Ja na razie grałem tylko na zestawie startowym w zasadzie, a jest ich znacznie więcej, kart jest znacznie więcej, plus jest mnóstwo dodatków. Naprawdę wydaje mi się, że tobie może się tak spodobać. I to chyba wystarczy.
Nie, właśnie sobie zapisałem. Eon's End, tak?
Tak, Eon's End. A Eon's End, tak. Wyszło po polsku, jeśli to interesuje, wydaje mi się, Portal wydało. Jest też wersja Legacy, czyli wersja, w której, jak sama nazwa wskazuje, mamy kampanię taką, podczas której będziemy własne karty przygotowywać.
Niszczyć karty.
Będziemy niszczyć, będziemy tworzyć, będziemy przeżywać historię, kampanię całą, więc zachęcam.
No ja sobie właśnie też przeglądałem. Ja to lubię tak czasami sobie zobaczyć, czy się coś pojawiło nowego i okazało się, że znowu przyspałem dwa dodatki, czy przynajmniej jeden dodatek do Legendary Encounters Aliens. Mm-hmm. Chyba na podstawie filmu Alien Covenant.
Nie wiem, czy się cieszę, czy nie.
No właśnie, ale ja
uwielbiam... Jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem w życiu, to jest oprócz twojego ulubionego Dnia Niepodległości.
Nie, no, nie, no proszę cię.
Tak, ostatni ostatni Jedi, tak, zdecydowanie mieści się w pierwszej chyba trójce najgorszych filmów, jakie widziałem w życiu.
Czy wiesz, bo to chodzi o to, że jak się mówi o najgorszym filmie, to nie chodzi o scenę techniczną, nie o to, że się komuś podobało.
Chodzi o też twoje uczucia.
Literally shit.
Twoje odczucia i twoje rozczarowanie związane z tym, tak. Twoje zburzenie marzeń.
Po prostu...
I różne.
Ale że to jest niesamowite, jak ja wiele osób spotkałem. Tak, jak ja spotkałem wiele osób, którym właśnie zupełnie to nie przeszkadza, a mienią się fanami Gwiezdnych Wojen. Ja mówię, to może ja faktycznie czegoś nie rozumiem.
To nie są prawdziwi fani.
To się nie będę już tym przejmował. Tak, dokładnie. No. A, w Humble Bundle jest Terraformacja Marsa. To tyle. Jest w ogóle taki zestaw planszówkowy. Może to nie są jakieś super gry planszowe, ale...
No, Terraformacja to jest super gra planszowa. Terraformacja to jest fantastyczna gra planszowa. Bardzo polecam.
Generalnie to polecam na iPodzie. Na iPadzie. Bo się fajnie składa, ale na Humble Bundle można za niewielkie pieniądze.
A jak chcecie mieć podbój Marsa w takim bardziej skomplikowanym wymiarze i bardziej szczegółowy i trudniejszy dla wymagających graczy, to Vital Lacerda, znany portugalski projektant, przygotował niedawno grę On Mars. I to jest, na Marsie, tak? I to jest gra w tworzenie kolonii na Marsie, bardzo rozbudowana, bardzo szczegółowa, bardzo ciężka, z wieloma mechanizmami, ale ponoć sprawiająca olbrzymią satysfakcję. Ja z gier pana Lacerdy grałem przede wszystkim w Lizbonę, znakomitą grę o odbudowie Lizbony pod koniec XVIII wieku, kiedy to w ciągu kilku dni na miasto spadła plaga nieszczęść, bo najpierw był tajfun, później pożar, później powódź. I po tych nieszczęściach powstał plan odbudowy Lizbony i to jest gra o tym opowiadająca, fantastyczna gra, ale naprawdę już dla takich doświadczonych graczy, którzy z niejednego pieca planszówkowego chleb jedli, bo gracz początkujący będzie przytłoczony całkowicie. I On Mars to też jest taka gra dosyć trudna z wieloma zależnościami i mechanikami, więc jeśli uważacie, że Terraformacja jest już dla was za prosta, bo Terraformacja nie jest trudną grą, ale bardzo, bardzo satysfakcjonującą od razu. Bardzo lubię Terraformację.
Ja bardzo ładnie wygląda.
Ja jestem wielki
fan wzrokowcem, jeśli chodzi o nawet Eurotrasze, że się tak wyrażę.
No to On Mars wygląda jeszcze lepiej, wydaje mi się. Natomiast jest zdecydowanie znacznie bardziej skomplikowany. Więc, ale polecam zainteresowanie się. Gra jest przepięknie wydana. Bo ogólnie gry Vitala Lacerdy są zwykle bardzo pięknie wydawane. Też pojawiła się w polskiej wersji wydawnictwo, chyba Hobbit się zajęło jej polską wersją.
Fenomenalną w ogóle okładkę, mi się bardzo podoba, taka nawiązująca trochę do klasyki science fiction. Taki samotny, tak. Robinson Crusoe na Marsie.
No tak, zdecydowanie grze On Mars bliżej filmu Marsjanin niż tej wizji przedstawionej w Terraformacji, kiedy ludzkość za kilkaset czy nawet kilka tysięcy lat zajmuje się zamianą Marsa w zieloną i żyzną planetę.
Polecam trylogię marsjańską Kima Stanleya Robinsona.
Tak, bardzo.
Tylko bardzo, bardzo techniczna książka miejscami właśnie, że co by było gdyby.
Polecamy też Marsjanina, pana Weira, tylko nie w polskim tłumaczeniu, które jest straszne.
Za bardzo, to przekleństwa jakoś mi pasują bardziej w oryginale niż tłumaczenia, ale to jest...
Chodzi o to, że tam są błędy takie...
W ogóle jak czytałem w polskiej wersji, to sobie nawet zapisywałem w pewnym momencie, bo tam były takie, wiesz, no, nawet takie proste rzeczy były ten, ja mówię o jakimś przeliczaniu jakichś jednostek, jakieś tam cyfry, no nie wiem, co tam było, ale...
Plus dosłowne tłumaczenie idiomów, na przykład Rise and Shine, co się mówi w Stanach, ogólnie w Ameryce mówi się Rise and Shine, to jest taka pobudka. O, wstawajcie już, tak. To jak zostało to przetłumaczone w języku w polskiej wersji.
Wstawaj i śni.
Wstań i świeć.
No.
Pobudka, wstań i świeć.
Ale to chyba była kwestia, że chyba bardzo szybko chcieli na bazie popularności wydać tę książkę w Polsce i 6 tłumaczy było. Nie, no żartuję, no, ale mogło po prostu coś umknąć redakcji, niestety. No, a widziałeś nową wersję Duny? Albo reedycję, to chyba jest reedycja, nie?
Tak, reedycja, widziałem, ale zastanawiałem się nad kupieniem, ale nie wiem, czy będzie okazja, żeby gra trafiła na stół, bo to jest gra na cały dzień. No może nie cały dzień, ale pół dnia na pewno, no. Tak, to jest gra...
A ciekawe, bo ona nie wygląda na taką skomplikowaną.
Bo ona nie jest skomplikowana, jest dużo zależności między graczami, tam jest bardzo dużo gry odbywającej się pod stołem. i dużo dyskusji, dużo negocjacji.
Taka gra towarzyska bardzo. Taka,
no, powiedzmy tak trochę jak
parami.
Tak jak trochę jak gra Bridge. O Tron. Wiesz, w grze o Tron jest, oczywiście mechanicznie są zupełnie inne, ale w grze o Tron też, która jest bardzo prosta mechanicznie, tam jest mnóstwo umawiania się i łamania obietnic i wbijania noża w plecy i obstawiam, że w Dune także. Natomiast chyba Duna, mimo że jest grą starszą niż gra o Tron, ma ciekawszą mechanikę. Chociaż ja bardzo grę o Tron lubię, kiedyś grałem namiętnie, jeszcze zanim był serial, jeszcze zanim ostatni tom wyszedł, nawet prowadziłem rozgrywki przez sieć w grę o Tron dla kilku osób, byłem takim moderatorem, więc bardzo tę grę lubię, ale też obecnie bym nie zagrał, no bo to jest cały dzień, plus powoduje, można powiedzieć, troszkę, może powodować problemy wśród znajomych, nawet bardzo bliskich, może powodować zerwanie przyjaźni.
Doszło do rękoczynów, chcesz powiedzieć,
no,
tak?
No, może nie doszło do rękoczynów, ale były bardzo, bardzo mocne słowa.
Do zerwania stosunków dyplomatycznych.
Były rzucane bardzo mocne słowa, było nieodzywanie się do siebie przez 2 miesiące. I no tak.
Ale to musi być fenomenalne. To świadczy o tym, jak ta gra jest niesamowita, skoro była tak dające się przełożyć na rzeczywistość, na realne życie.
No to nie. Powiem ci, że jeśli chcesz przeżyć coś takiego jak Gra o Tron, może bez tego negatywnego elementu, ale chcesz przeżyć tą ekscytację z manipulowania i pociągania za sznurki, to wyszła niedawno gra War of Whispers, Wojna Szeptów, w której wcielasz się w rolę jednej z gildii szpiegowskich, która w takim fantastycznym świecie stara się mieć jak największe wpływy i nie interesuje cię, znaczy interesuje cię, która z ras, czy które z królestw wygra, bo na początku gry obstawiasz sobie królestwo, na które dla ciebie będzie najlepiej, jeśli wygra, później które jest dla ciebie mniej ważne, tak w ogóle nieważne i takie, którego wygrana będzie dla ciebie no, czymś złym. I podczas gry manipulujesz, wysyłając siły jednego królestwa na inne i zmieniasz równowagę panującą w świecie, ale to wszystko robią też inni gracze, którzy mają swoje plany. A nie wiesz, jakie oni mają plany, bo to każdy układa w tajemnicy. I w pewnym momencie gry, gra się to tylko przez 4 rundy, możesz na końcu pierwszej, drugiej i trzeciej rundy możesz zmienić sobie położenie tych twoich wpływów, kiedy widzisz, że sytuacja na planszy się zmienia, ale wtedy musisz odkryć i ujawnić część swoich planów. Bardzo fajna gra, bardzo prosta, szybka i ten aspekt szpiegowsko-richeliewski pociągania za sznurki, będąc taką szarą eminencją, naprawdę jest fajnie oddany. Grałem raz, po czym tę grę kupiłem. Jest w zasadzie niemożliwa do kupienia w tym momencie akurat, bo jest taki portal, który się nazywa Shut Up and Sit Down. To jest jeden z najlepszych, moim zdaniem, kanałów na YouTubie, który recenzuje gry planszowe. Z takim bardzo brytyjskim, Monty Pythonowskim poczuciem humoru. Świetne mają recenzje. Ja po prostu czasami płaczę ze śmiechu, jak oni coś pokazują. Mm-hmm. I jest genialna recenzja War of Whispers, po której to recenzji cały nakład się rozszedł.
No proszę. I to powinni już tam kwiaty słać.
Pewnie ślą. Natomiast udało mi się sztukę załatwić i prawdopodobnie w czwartek ze znajomymi zagram, tylko właśnie to mam przed sobą pakiet kart.
Musisz schować wszystkie ostre narzędzia w takim razie.
Jest taka zaleta tej gry, że nie wywołuje takich dużych emocji, bo czemu gra o Tron wywołuje emocje? Bo jest to duża inwestycja czasowa. Im dłużej nad czym siedzisz, im dłużej nad czymś dumasz, im dłużej coś planujesz, tym bardziej się denerwujesz, jeśli coś z twoich planów nie wyjdzie. Jeśli to samo jest zawarte w ciągu godziny, to mówisz, to zagrajmy jeszcze raz. Ale my, jeśli poświęciłeś cały dzień na rozgrywkę w grę o Tron i było w tej rozgrywce dużo emocji i dużo umawiania się i takiej gry pod stołem, napuszczania jednych na drugich, obiecywania jednemu graczowi jednego, drugiemu tego samego i posiadania nadziei, że oni się gdzieś zetną w boju. I no to jest fajne takie manipulowanie. Natomiast przy tak dużej inwestycji czasowej, jeśli twoje plany nie wypalą, a jest duże prawdopodobieństwo, że nie wypalą, no to frustracja może być duża. Zwłaszcza jeśli dodatkowo zostanie zdradzony. Tutaj nie ma tego elementu raczej zdradzania, jest może takie podpuszczanie siebie wzajemne. Natomiast nie ma takiego ewidentnego kłamania w twarz, tak, pójdź tutaj, ja cię nie zaatakuję, Jak tu pójdziesz, to ja cię wesprę, po czym twój towarzysz idzie tam, gdzie mu wskazałeś, a ty mu wbijasz nóż w plecy i go atakujesz, na przykład albo go nie wspierasz, albo napuszczasz na niego wroga. Więc tego elementu tutaj raczej, znaczy jest, ale nie tak wyraźny, nie tak dominujący jak w Grze o Tron, gdzie musisz to robić, jeśli chcesz wygrać.
No tak, no bo właściwie to jest jeden taki cel, znaczy środek do osiągnięcia celu, nie? To jest...
No widzisz, to jest taki, zrobiliśmy kącik planszówkowy półgodzinny już, a mieliśmy kończyć.
No ale rewelacyjny. I powiem ci, że ja sobie zapisałem wszystkie właśnie tytuły, które wspomniałeś i sobie oczywiście zacznę od Aeon's End.
Tak, Aeon's End moim zdaniem to jest gra tak w twoim typie, że aż byłem zdziwiony, że nie znasz. To jest gra bardzo w twoim typie.
Ale no, ja sobie ją sprawdzę. Znaczy,
jest wersja komputerowa.
Ja ostatnio się złapałem za głowę, ile ja mam właśnie tych deckbuilderów wszystkich i dlatego jakby no, powstrzymałem się właśnie między innymi przed kupieniem tego dodatku Covenant, ale no, samych deckbuilderów mam chyba z 10 albo z 15.
To ten jest jeden
z lepszych. Przesadzam, ale no, trochę bym naliczył. Zresztą deckbuildery są świetne, tylko że właśnie jest bardzo dużo świetnych deckbuilderów komputerowych ostatnio. I między innymi Slay the Spire.
Cudowna gra.
I to są takie gry, które się bardzo fajnie, szybko gra w każdym momencie i komputer zapamiętuje, jakby sejwuje za ciebie, więc nigdy nie musisz się bać, że musisz znowu te karty składać, rozkładać. Jednak no, gry komputerowe, nawet te planszowe, jakby to powiedzieć, nie ma tego klimatu. Ja uwielbiam po prostu fizyczność gier planszowych, to spotkanie ze znajomymi, ale też czasami właśnie lubię gry solo, ale lubię rozłożyć tę partię, lubię dotknąć każdą kartę, obejrzeć ją z bliska i tak dalej. I gry planszowe, komputerowe wersje nie dają ci tego, ale jednak jest wiele rzeczy, które gry planszowe właśnie na komputerach robią bardzo dobrze i między innymi to jest to, że możesz w każdym momencie grę przerwać, w każdym momencie dokończyć i nie potrzebujesz niesamowicie dużych przestrzeni. Bo są gry, w których po prostu no, trzeba mieć potężny, ogromny stół. Mm-hmm. Wiesz, no takie Eldritch Horror, które bardzo lubię, no to jest taki, no, jak masz mały stół, taki, wiesz, czteroosobowy, obiadowy, to jest nic, to potrzebujesz ze trzy takie stoły, żeby wszystko to rozłożyć, jeszcze z dodatkami, to już w ogóle.
Eldritch Horror u mnie zajmuje cały stół, tak. A ja mam bardzo duży stół.
No. Ryszardzie, jeszcze raz ci dziękuję, jeszcze raz dziękowałem jakieś takie pół godziny temu za to, że mieliśmy okazję się spotkać w tym wirtualnym studio i się cieszę, że akurat ten suplement planszówkowy no, okazał się być takim dla mnie akurat bardzo jasnym punktem, bo ja sobie właśnie zapisałem te wszystkie tytuły, jak tak powiedziałem i je sobie zaraz po nagraniu posprawdzam. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby pisać do Ryszarda pytania.
No to już za późno, pytania.
A, już nagrany.
Nie nagrany, ale wcześniej. Będę nagrywał zanim ty opublikujesz ten zapewne. Bo nie wiem, kiedy go opublikujesz, ale nie sądzę, żeby...
Dzisiaj siedzę, wrzucam. Wrzucasz mi, nagrywasz mi. W środę już będzie.
No to w środę będę nagrywać.
A najpóźniej w czwartek rano.
No ja w środę będę nagrywać, więc i tak już jest pytań tyle, że pewnie nie zdołam odpowiedzieć na wszystkie. Ale pytania zadawać jak najbardziej można, będę odpowiadać w kolejnych odcinkach. To żaden problem. Jeśli oczywiście
będzie
jestem
suplement, wiesz, no może będzie godzinna audycja w radiu i 3-godzinne odpowiadanie właśnie.
No bo wiesz, są pewne pytania, na które na pewno odpowiadać nie będę. Nie? Na przykład pytania o tajne projekty. Tak? To są rzeczy, o których nie mogę powiedzieć. Nie mogę raczej...
Nie, no wiadomo. No my możemy sobie tutaj rozmawiać o Diablo 4 w kularach, ale no nie na antenie.
Gdyby pojawiły się jakieś pytania o życie prywatne, to też to są pytania, których raczej bym unikał.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy na przykład na antenie mogli porozmawiać o tym, co rozmawiamy poza, no nie, czy na przykład... No nie możemy, no NDA i tak dalej, no nie chcę ci robić tam, wiesz, w pracy, żebyś się nie musiał przejmować tam, bo wiesz, wiadomo, że akad z Blizzarda to Bobby akad słucha, nie?
Pewnie tak.
Nie chcemy mu robić tak, przykrości. No. Dziękuję ci, Ryszardzie, pamiętajcie, żeby odwiedzić Ryszarda na jego stronie rysaw.pl, gdzie tam znajdą się odnośniki do audycji, ale oczywiście kanał YouTube'owy, który rozgrzałeś teraz właśnie aktualnościami, audycjami wideo Grysława, więc Ryszardzie, YouTube'owy jest kanał po prostu Rysław, tak?
Rysław, tak. Po prostu Rysław.
No, więc pamiętajcie oczywiście, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, na fanpage podcast Fantasmagieria, na Twittera, Instagrama. No i co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.